Audio.
Wizualny.
Dzień dobry lub dobry wieczór, to jest podcast audiowizualny, a ja nazywam się Karol Szafraniec, jestem filmoznawcą, kulturoznawcą i edukatorem filmowym, a to jest podcast o filmach i o szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, czyli o tym, czego słuchamy i co oglądamy i o tym, jak się to czasami łączy, nie tylko w obrębie kina, ale przede wszystkim. To jest specjalny odcinek, który jest kolejną częścią opowieści o Wimie Wendersie. Mamy taki specjalny tydzień, kiedy w tym momencie trwa w Warszawie festiwal Timeless Film Festival. Festiwal Warsaw. Mam przyjemność w obrębie tego festiwalu między innymi zapowiadać niektóre filmy Wima Wendersa. Jest Wenders intensywnie przypominany także dlatego, że niedawno był jeszcze przegląd jego filmów w sieci kin studyjnych. Za chwilę do kin wejdzie Perfect Days i film Anselm, czyli dokument w 3D zrobiony o wybitnym niemieckim artyście. No i jakoś teraz jest taki głęboki czas na Wendersa, więc postanowiłem troszkę więcej o nim nagrać. Zostałem zaproszony przez Patrycję Muchę do podcastu Nowe Horyzonty, żeby porozmawiać z Alkiem Chudzikiem właśnie o filmie Anselm. Ten podcast jest już do znalezienia. Opublikowałem dosłownie przed chwilą, dzień wcześniej, także podcast z taką, wendersową sylwetką, gdzie opisuję całość jego twórczości. To jest podcast zarówno dla tych, którzy szukają jakiejś bardziej zaawansowanej wiedzy na temat tego reżysera, ale też dla tych, którzy po prostu potrzebują jakiegoś przewodnika. Co oglądać, czego może na początek się wystrzegać, jakie są najważniejsze tematy w jego twórczości. No, a teraz wchodzę w kolejny etap wendersologii, która w tym czasie się pojawia, ponieważ postanowiliśmy z Michałem Oleszczykiem nagrać dwa odcinki o ważnych filmach Wima Wendersa. Pierwszy odcinek, czyli ten, którego właśnie słuchacie, to odcinek, w którym rozmawiamy o jego wielkim klasyku, być może najważniejszym filmie, jaki nakręcił, czyli filmie z 1984 roku Paris, Texas. Film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i specjalnie o tym filmie zbyt wiele w poprzednim odcinku nie mówiłem, żeby można było posłuchać o nim więcej tutaj. A później, czyli jutro, pojawi się odcinek z moim udziałem u Michała Oleszczyka, czyli w Spoiler Masterze, gdzie będziemy rozmawiać o tym nowym filmie, czyli o Perfect Days, filmie nominowanym do Oscara. Co ciekawe, jest to film japoński, chociaż reżyserowany przez Wima Wendersa. Niezwykle się cieszę, że Michał Leszczyk zgodził się na taki pomysł. Razem gdzieś wymyśliliśmy, żeby właśnie we dwóch pogadać o Wendersie. Nasze rozmowy są transatlantyckie, bo Michał jest teraz w Stanach. Wszystkie szczegóły będą na początku rozmowy, ale to dodaje jeszcze pewnego kolorytu i bardzo pasuje do takiego tematu, jakim jest Paris, Texas. U Michała Leszczyka byłem już dwa razy w Spoilermasterze. Rozmawialiśmy o filmie Lombard polskim i o filmie Blue Velvet, czyli wielkim klasykiem Davida Lyncha. No a teraz Michał jest po raz pierwszy u mnie w audiowizualnym. Zgodził się przyjąć takie zaproszenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa, bo tutaj sporo tematów. Rozmawiamy nie tylko o samym filmie, rozmawiamy też o różnych kontekstach, o relacjach Europy z Ameryką i odnosimy także się do osobistych refleksji, zwłaszcza do refleksji Michała, który w Ameryce przebywał i przebywa teraz po raz kolejny, więc to zderzenie europejskiej wrażliwości z amerykańską, która u Wendersa dzieje się w przestrzeni kina, w przestrzeni muzyki, w przestrzeni jeszcze wielu innych rzeczy, no gdzieś u Michała ma takie osobiste odbicie. Natomiast ja jeszcze powiem tylko tak pokrótce parę rzeczy, to znaczy 84 rok, Wim Wenders tworzy ten film wraz z Samem Shepardem, którego poznał przy okazji tworzenia filmu Hamet. Miał Shepard współtworzyć ten scenariusz, nic z tego nie wyszło, ale panowie się bardzo polubili i stworzyli pół scenariusza, to znaczy stworzyli pewien zalążek historii i potem chcieli na bazie improwizacji rozwinąć tę historię bezpośrednio na planie. To się nie do końca udało, bo trochę się zaczęły kończyć pieniądze i zaczęły się kończyć moce przerobowe i trzeba było w sposób korespondencyjny dopisać tą drugą część filmu, ale fakt, że Wenders nie po raz pierwszy tworzy kino drogi, które samo jest tworzone jak podróż, jest tworzone trochę ad hoc, trochę przypadkiem, niesamowicie podziałało na tę historię, która może nie ma takiej klasycznej dramaturgii pod pewnymi względami, ale za to jest niezwykle przejmująca w tym, jak się rozwija, jak w zaskakujące momenty w pewnym momencie przechodzi. No i jest to film fascynujący, także jeśli chodzi o aktora Harry'ego Dina Stantona, o to, jak pojawia się tutaj Anastazja Kiński i o wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Warto powiedzieć, że przy filmie pracowała też Claire Denis, później znakomita europejska reżyserka, która tutaj zdobywała takie szlify reżyserskie. Była ważną asystentką Wendersa nie tylko tutaj, bo także przy filmie Niebo nad Berlinem, jak sama twierdzi, bardzo wiele u Wendersa się nauczyła, bardzo wiele z jego wrażliwości przejęła i była też niesamowicie odważna. I anegdotkę związaną z Claire Denis powiem jeszcze na końcu odcinka i powiem też na końcu odcinka jeszcze o jednej ważnej rzeczy, którą ominęliśmy w rozmowie z Michałem Oleszczykiem, czyli o dedykacji, która w tym filmie pojawia się w napisie końcowym. A teraz zapraszam do posłuchania rozmowy właśnie takiej amerykańsko-polskiej, europejskiej, kinowej i nie tylko, czyli teraz Michał Oleszczyk.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie, Michale, w audiowizualnym tym razem. Byłem już ja dwa razy u ciebie, teraz ty jesteś u mnie. Powiedz, bo łączymy się transatlantycko, czyli bardzo to pasuje do tematu dzisiejszego filmu, który jest o spotkaniu też Europy z Ameryką. Powiedz w takim razie, jak ile nas dzieli czasu, jeśli wiesz.
Witaj, ja się cieszę, że w końcu mogę też być gościem w twoim podcaście. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, ja jestem, a powiedz mi, w jakim ty mieście jesteś, bo ja nie wiem.
Ja teraz jestem w Nowym Sączu, czyli w swoim rodzinnym mieście, gdzie zresztą ostatnio też nagrywaliśmy o Blue Velvet, akurat w Nowym Sączu też razem.
Okej, dokładnie tak. No to ja wiem, ile jest kilometrów między Chicago a Warszawą. Wiem, że jest około 8000 kilometrów, więc może troszeczkę więcej jest między Chicago a Nowym Sączem, a różnica czasu wynosi 6 godzin, więc u ciebie jest teraz po 23, u mnie jest po 17 i znając ciebie i mnie, no to wiem, że tobie bardzo ta pora odpowiada jako nocnej osobie, a mnie z kolei, ja bardzo lubię takie późno popołudnia właśnie, więc spotykamy się idealnie, można powiedzieć, do filmu Paryż, Teksas, Chicago, Nowy Sącz i jeszcze w dodatku każdy z nas jest w tej porze dnia, o której lubi, więc już tak chyba lepiej być nie może. No.
Powiedz jeszcze, co robisz w Chicago, bo to myślę, że jest coś takiego, co warto, jeśli ktoś będzie tego słuchał za jakiś czas, to warto powiedzieć, dlaczego ta transatlantyckość tej rozmowy tutaj ma miejsce.
Tak, chyba nawet powinienem to zrobić, bo swoją obecność tutaj zawdzięczam Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która ufundowała moje półroczne stypendium właśnie na University of Illinois Chicago. To jest stypendium, które nazywa się Polish Slavic Award i ono po prostu polega na tym, że prowadzę tutaj zajęcia dla tutejszych studentów na temat polskiej kultury. Oczywiście w moim przypadku to są zajęcia o filmie, więc co tydzień się spotykam właśnie ze studentami UIC i opowiadam im o polskim filmie, co jest też bardzo fajnym doświadczeniem, bo sam trochę na nowo muszę na pewne rzeczy spojrzeć, więc też bardzo jest to w tym transkulturowym, że tak powiem, sosie. A żeby było śmieszniej, pomieszkuję tutaj w dzielnicy meksykańskiej, więc już mamy pełen miks.
No to już wiemy mniej więcej, w jakich jesteśmy okolicznościach i w jakich okolicznościach tę rozmowę nagrywamy. A spotykamy się, żeby porozmawiać o Wimie Wendersie, którego troszkę przypomniano pod koniec tamtego roku w kinach studyjnych w Polsce. Teraz mamy 2024 i Wim Wenders na różne sposoby się nam będzie objawiał na nowo, bo będzie pokazany na Timeless Festival w Warszawie. Jego nowy film Perfect Days za chwilę w kwietniu wchodzi do polskich kin. No i mamy 40-lecie chyba najsłynniejszego filmu Wima Wendersa, czyli filmu Paris, Texas i właśnie temu filmowi dzisiaj się trochę przyglądniemy. Dla mnie rocznica ważna też dlatego, że ten film ma po prostu tyle lat, ile ja. Więc ja mam 40 lat w tym roku i tak samo ten film kończy 40 lat. Film zresztą bardzo nagradzany na tym kaneńskim festiwalu wtedy, bo nie tylko główna nagroda, ale też nagroda jury ekumenicznego, nagroda Fipreszci i taki chyba bardzo, bardzo wielki wygrany tamtego sezonu. I film bardzo niezwykły pod wieloma względami. Zanim cię zapytam i zanim porozmawiamy, bo tu jest mnóstwo tematów do rozmowy, zanim cię zapytam o sam film, to powiedz mi troszkę o tym, jak wyglądała twoja przygoda z Wendersem. Czy to był jakiś reżyser tobie bliski, czy oglądałeś jakoś specjalnie jego filmy, czy też raczej był to taki twórca, do którego niespecjalnie jakoś przykładałeś swoje uczucia i może teraz, kiedy powtarzasz sobie te filmy, to patrzysz na niego inaczej niż kiedyś.
Tak, no raz jeszcze ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję ci też, bo dla mnie to jest taka osobliwa znajomość z Wendersem i zdecydowanie pogłębiłem też tą znajomość dzięki temu, że mnie zaprosiłeś, bo po wendersowsku trochę się z tą twórczością mijałem przez lata. To znaczy Wenders był zawsze takim mistrzem z innego pasa na autostradzie, a propos ilustracji, którą wybrałeś, kadru, o którym na pewno porozmawiamy swoją drogą, tych wielkich właśnie autostrad amerykańskich zawieszonych w powietrzu, to ja przez większość mojego kinomańskiego życia Wenders był zawsze gdzieś obok. On nigdy nie był dla mnie jakiś taki centralny, tak? To znaczy na pewno zaistniał w mojej świadomości dosyć wcześnie, dlatego że w latach 90. się formowała moja pasja filmowa, a wtedy to był bardzo czas taki wendersowski, to znaczy on był wtedy bardzo na fali. Było dużo materiałów w tych pismach, które ja wtedy czytałem, czyli w filmie i w kinie. To był czas, kiedy też zaczęły wychodzić takie kasety wideo firmy Tantra z cyklu To jest kino i to był pierwszy raz w ogóle w Polsce, kiedy takie kasety najpierw trafiły do sprzedaży, potem też do wypożyczalni z takim właśnie arthouse'owym kinem i tam było sporo Wendersa, co najmniej kilka tytułów. Swoją drogą Paryż, Teksas obejrzałem po raz pierwszy właśnie na kasecie Tantry i najbardziej kadrem, jaki mi zapadł w pamięć, to był właśnie ten kadr z zawieszonymi autostradami, więc rozbawiło mnie, że ten kadr wybrałeś. Ale jeszcze wracając do odpowiedzi, nigdy nie było tak, żebym powiedział o Wendersie, że to jest jakiś mój ulubiony twórca. Nigdy. To znaczy, to był zawsze dla mnie twórca, który... Dwie rzeczy. Jedna trywialna. Bardzo mi się podobało jego imię i nazwisko. Zawsze wydawało mi się, że jest, brzmi to jak, nie wiem, imię i nazwisko jakiegoś czarodzieja. Nie wiem dlaczego. Jakieś to bardzo ładnie, poetycko po prostu może ta aliteracja nabrzmiała, ale zawsze wydawało mi się, że to jest bardzo ładne brzmienie tego, jak on się nazywa. A dwa, ja go bardzo mocno kojarzyłem właśnie z taką silną europejskością tego kina. Kiedyś przeczytałem, że on był pierwszym reżyserem, który chyba dostał nagrodę Felixa, czyli tą europejską nagrodę filmową za właśnie za reżyserię, kiedy ta nagroda została powołana. Niebo nad Berlinem, które chyba było tym filmem, który na mnie zrobił największe wrażenie, wtedy przynajmniej, też mi się kojarzyło bardzo z taką kwintesencją europejskiego kina wtedy. Ale powiem szczerze, że bardzo długo dużo jego filmów nie widziałem. To znaczy widziałem może parę, nie wiem, pięć. Potem chodziłem na te filmy, które były wprowadzane do kin wtedy, kiedy po prostu ja zacząłem chodzić do kina, więc widziałem w kinie, nie wiem, Lisbon Story, widziałem w kinie Buena Vista Social Club, chyba wciąż jego największy kasowy sukces. Widziałem w kinie, co ciekawe, na polskiej premierze film, przy którym on pracował, czyli film Po tamtej stronie chmur Antonioniego na tej premierze w sali kongresowej, gdzie był też Antonioni. I zawsze po prostu on gdzieś mi tak majaczył, że jest taki właśnie europejski mistrz, ale on niekoniecznie dotyka mnie na jakimś takim głębokim poziomie, po prostu. I bardzo późno, w zasadzie chyba w przeciągu ostatniego roku, dopiero zobaczyłem filmy, które są w zasadzie chyba kluczowe w ogóle, żeby go zrozumieć. Uważam, że są na dodatek świetne, zwłaszcza jeden z nich. I to jest jakiś w ogóle żart mojego życia kinowego, że tak późno je obejrzałem, ale to też jest dowód na to, że nigdy nie jest za późno. Na czele z Biegiem czasu, które jak obejrzałem, to pomyślałem sobie, wow, to jest w ogóle no, jeden z takich naprawdę arcydzieł kina europejskiego, ale wcześniej po prostu nigdy się nie złożyło, żebym te 3 godziny na to poświęcił. Na takiej liście wstydu, którą też opublikowałem w Spoilermasterze, była Alicja w miastach i też obejrzałem ten film od tamtego czasu. Więc twoje zaproszenie i 40-lecie Paryż, Teksas sprawiają, że po prostu tak po raz pierwszy może w takim pełniejszym kształcie się spotykam z tą filmografią, ale chcę podkreślić, że załapałem się na ten moment w latach 90., kiedy chodziło się na Wendersa i mam za sobą seanse kinowe. Poza tymi tytułami, które wymieniłem, to też Million Dollar Hotel na przykład. Pamiętam do dzisiaj, że byłem właśnie w kinie chyba na końcu Przemocy, także więc, ale to był ten taki moment mocno gutkowy, kiedy właśnie firma Gutek Film wprowadzała te filmy, ale jestem w idealnym teraz momencie, żeby tego Wendersa tak po raz pierwszy jakoś bardziej sobie przemyśleć. Ostatnie zdanie, przez całe lata, jakbyś mnie zapytał, który film Wendersa zrobił na mnie największe wrażenie, to bym powiedział, że Niebo nad Berlinem, bo pamiętam, że ten seans rzeczywiście był dla mnie no takim, no wywarł na mnie spore wrażenie.
Na mnie z kolei Wenders wywarł od początku ogromne wrażenie, to jest dla mnie taki jeden z najważniejszych twórców w ogóle życiowych, ale to też jest tak, że te wszystkie rocznice i te przypominania go teraz sprawiają, że po latach też do niego wróciłem, bo trochę już był taki czas, kiedy trochę mniej zaglądałem do tych filmów i trochę mniej myślałem o tym, co właściwie Wenders dla mnie znaczy. Też gdybym musiał wybrać jeden film, to wybrałbym Niebo nad Berlinem, ale właśnie ciekawe jest to, że to dla mnie nigdy nie był reżyser w 100% europejski, bo wydawało mi się, że bardzo ważną, i też on sam tak opowiada, bardzo ważnym elementem jego twórczości jest fascynacja Ameryką. Pobyt w Ameryce potem, pobyt, który poniekąd łączy się z opowieścią z twojego odcinka, bo nagrałeś kiedyś bardzo długi odcinek o Francisie Fordzie Coppoli, odcinek o Ojcu Chrzestnym 3 teoretycznie, ale to był w ogóle odcinek o pewnym takim utopijnym pomyśle Francisa Forda Coppoli na tworzenie jakiegoś takiego osobnego świata filmowego w Stanach Zjednoczonych, którym on by dowodził, i Wim Wenders był częścią tego świata przez jakiś czas i film Hamet był częścią właśnie tego jego bycia tam. I Wenders jest człowiekiem niezwykle interesującym, bo w dużym stopniu chyba zastanawiał się bardzo mocno nad tą swoją fascynacją Ameryką. I gdzieś ta fascynacja łączy się też z taką jego refleksją na temat tego, co właściwie amerykańskie kino, amerykańska kultura zrobiła z młodym Europejczykiem. I myślę, że to jest taki temat, który będziemy trochę też dzisiaj poruszać. Wenders kiedyś mówił, że dla niego bardzo, kiedy potem się zaczął nad tym zastanawiać, to poruszające było to, że on jeszcze dobrze nie znał swojego własnego języka, a znał już na pamięć teksty rock'n'rollowych piosenek po angielsku. I to też świat Niemiec powojenny był, zwłaszcza Düsseldorfu, w którym on się urodził, nie był zbyt piękny i jego tak naprawdę fascynowały obrazy Ameryki. Więc i wizualnie, i dźwiękowo on był przez tę Amerykę w jakiś sposób skolonizowany i zaczął jej szukać, i zaczął jakby do tej Ameryki się odnosić. I właśnie, powiedz, jak było z Paris, Texas, bo mówisz, że widziałeś ten film przy okazji właśnie tego, jak ten film wydała Tantra. Ja też ten film widziałem pierwszy raz właśnie z kasety wideo Tantry. No ale teraz zobaczyłeś go znowu i powiedz, jak ten film jest, czy na przykład uważasz, że faktycznie jest to wybitne dzieło i czy ono zasługiwało na tę Złotą Palmę wtedy, kiedy dostało?
No to jest dobre pytanie, bo muszę powiedzieć, że na pewno jest ciekawe pęknięcie w odbiorze tego filmu, i to pęknięcie jest dokładnie na tej linii europejsko-amerykańskiej, na którym sam film jest zawieszony. Bo film, który dostał Złotą Palmę w Cannes, tak jak powiedziałeś, nawet nie była to jedyna nagroda, i który cieszył się tutaj powodzeniem, nie jest filmem lubianym w Stanach. Tak? To znaczy, to nie jest film, który jakoś szczególnie, przynajmniej wtedy, bo teraz to jest oczywiście trochę inaczej, tak? Nie wiem, jest chociażby wydanie Criterion Collection, ale to już jest po latach. Natomiast w momencie premiery, ja nawet znalazłem w starym Sight & Soundzie taki wywiad z producentem tego filmu, który mówi, że najtrudniej jest ten film sprzedać w Stanach. I są też zresztą dosyć słabe recenzje tego filmu z tamtego czasu, które nawet chyba Marcin Giżycki napisał tą książkę pod tytułem Wenders do domu, tak? Taką, oczywiście to nie była książka tylko o Paris, Texas, ale to było o takich portretach Ameryki tworzonych przez ludzi, którzy nie są Amerykanami. Więc jak tak przeglądałem te recenzje, to jakby Amerykanie, mimo że ten film też w swoim DNA ma dużo Ameryki, no bo scenarzysta jest amerykański, aktorzy są przeważająco amerykańscy, to często tam się pojawia coś takiego, że ta Ameryka na ekranie jest niewiarygodna, że to jakby, że to widać tą po prostu perspektywę outsidera, tak? Że Amerykanie trochę nie kupili tego filmu właśnie jako wizji, której trochę nie rozpoznali na ekranie, bo ona po prostu została tak przefiltrowana przez tą wendersowską świadomość. To jest ciekawe, ponieważ ja oglądałem ten film na długo przed tym, zanim po raz pierwszy sam do tej Ameryki pojechałem. Czy mi się wtedy podobał? Chyba tak. Nie zapisał mi się jakoś tak bardzo mocno w pamięci. Pamiętam obrazy pojedyncze. Najbardziej mi się wbił właśnie ten obraz wielkich betonowych autostrad zawieszonych w powietrzu, bo było to coś, czego zupełnie nie widziałem w mojej rzeczywistości i trochę nie wiedziałem, czy to jest scenografia filmowa, czy to tak naprawdę wygląda. Tak? Obecnie to już nawet do Stanów nie trzeba by było jechać. W Polsce też byśmy znaleźli takie obrazki, ale nie wiem, czy aż tak monumentalne, ale na pewno znaleźlibyśmy. No nie był to przypadek, powiedzmy, w tym 94 roku w Polsce. Więc ja miałem do tego filmu raczej pozytywny stosunek. To po pierwsze. Po drugie, jak patrzyłem w ogóle na tą listę filmów, które były w Cannes w tamtego roku, bo zawsze to jest dla mnie taka ciekawa zabawa zobaczyć, tak, ten konkurs, to wydało mi się zabawne, że w konkursie się też spotkał Wender z Jerzym Skolimowskim, który wtedy pokazywał film Sukces jest najlepszą zemstą, który notabene nie był wielkim sukcesem, ale ten tytuł to chyba taka prefiguracja IO, powiedzmy, albo późniejszych sukcesów reżysera. Ale też tam był kolega, czyli Werner Herzog, tak, w tym konkursie, bo ten film O czym śnią zielone mrówki, tak to się chyba nazywało. I chcę tylko powiedzieć, że ten film, wydaje mi się, po latach to zwycięstwo jego takie mocne, takie zdecydowane, trochę zaskakujące. Znaczy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy film, ale wydaje mi się, że to jest taki film, w którym Wender zdecydowanie jakby szuka swojego języka. Wiemy o tym nawet z relacji, że bardzo długo nie znał zakończenia, że z samym Szepardem tam zastanawiali się i właściwie pracowali nad tym filmem, nie wiedząc, jak ten film się skończy. I moim zdaniem coś z tej takiej, nazwy to, bezkształtności w tym filmie jest. Znaczy, dużo scen trwa bardzo długo, film jest bardzo długi, 140 parę minut i nie mam poczucia, jednym słowem, że to jest taki majstersztyk. Dla mnie to jest raczej takie bardzo poszukujący film i chyba dla mnie największą jego taką zaletą jest chyba dokładnie to, co tak zirytowało amerykańskich krytyków. To znaczy, że ta Ameryka pokazana w taki sposób na ekranie, ja nie znam jej w zasadzie z żadnego innego filmu. To znaczy, że Wenders rzeczywiście razem ze swoim operatorem znaleźli jakiś taki sposób filmowania tych miejsc, który nadaje im niesamowitej urody, ale też może jakiejś dziwności. I tak oglądając ten film, myślę sobie, i to chyba chcę najmocniej podkreślić, jako taki mój respons. Kurczę, to jest ta Ameryka Reagana, tak? To jest ta Ameryka lat 80., w której kino zostało przejęte przez Spielbergów, Lucasów i kolegów. Kino w latach 80. w Stanach, po tej cudownej dekadzie lat 70., późnych lat 60., od Easy Ridera po czas apokalipsy, tak? Czyli od 69 do 79. Bardzo się zinfantylizowało i oczywiście wyskoczyło całkowicie w kosmos z fantazją, z efektami specjalnymi. Wiadomo, E.T., gry wojenne i reszta, i Indiana Jones. A w tym czasie, tak sobie myślę, przecież tam się toczyło codzienne życie, prawda? Nie przetworzone przez tą hiper wyobraźnię Spielberga czy wszystkich pozostałych chłopaków, tylko takie właśnie bezkształtne życie, takie codzienne życie. I chyba trzeba było Wendersa, żeby tą reganowską dekadę, taką jednocześnie bardzo sytą, ale przecież tak bardzo zagubioną gdzieś tak pod spodem, żeby uchwycić ten moment. I to jest taka moja główna myśl, jak oglądam ten film. To znaczy, że ci ludzie na ekranie pewnie wieczorami oglądają Bill Cosby Show, Alfa, czy jakieś takie rzeczy, do kina chodzą na Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady, są po prostu nasyceni tym hiperspektaklem, jaki wtedy zdominował amerykańską rozrywkę, a Wenders pokazuje to wszystko, co jest obok, właśnie to toczące się życie tego wielkiego, monumentalnego, trochę zabawnego kraju. Więc dobrze się stało, bo amerykańscy twórcy wtedy, albo chyba, że pracowali na bardzo małą skalę i raczej byli takimi zupełnie gdzieś tam na marginesie, po prostu no, nie bardzo mieli szansę wtedy tworzyć takie filmy, bo to jest jednym słowem taki film z lat 70. zrealizowany w latach 80. Do tego zmierzam.
W amerykańskich recenzjach, zresztą tych pozytywnych chyba, Roger Ebert był chyba zadowolony z tego filmu, z tego co pamiętam. Ebert zadowolony i zarówno on, jak i niektórzy pisali o tym, że ten film właśnie przywraca kinu amerykańskiemu to coś, co miał w latach 70. I najczęściej pisano w tych recenzjach pozytywnych o Bobie Rafelsonie,
że to jest kino, które troszkę przypomina jego filmy. Niektórzy troszkę przyrównywali Paris, Texas do Petera Bogdanowicza, że to jest film, który można gdzieś ustawić obok, nie wiem, ostatniego seansu filmowego, że to jest gdzieś jakaś podobna wizja Ameryki. I właśnie czy ty jakieś widzisz takie konotacje między tym kinem właśnie, gdyby je pociągnąć dalej, czy one są twoim zdaniem naciągane, czy faktycznie gdzieś Wenders jakby bierze jakąś nitkę, która się urwała właśnie wtedy, kiedy to kino amerykańskie się zmieniło.
No to widzisz, to tutaj naprawdę ja nie czytałem tej recenzji Eberta wcześniej, teraz ją otwarłem. Rzeczywiście on porównuje do Pięciu łatwych utworów, do Nocnego kowboja. Ale więc z jednej strony jestem dumny, że trochę w tą samą stronę pomyślałem, ale jednak nie do końca, bo moim zdaniem to nie jest tak, że Wenders tak bardzo jakby chce kontynuować tą nitkę, chociaż pewnie tak, no wiemy o tym, że on był zafascynowany amerykańskim kinem, ale też przyjaźnił się z twórcami pokroju Denisa Hoppera, który zagrał u niego w Amerykańskim Przyjacielu, czy Samuela Fullera, czy przede wszystkim Nicolasa Reya, więc to wszystko jest gdzieś tam w tle, ale ja nie wiem, jest, moim zdaniem on kontynuuje coś bardzo swojego, to chcę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo jego, to z czym on przychodzi, bo moim zdaniem on nawet nie ma pod palcami tej takiej łatwości narracyjnej czy składni filmowej, którą ci Amerykanie w takiej pamięci mięśniowej wręcz mieli. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo często pracowali w systemie studyjnym, tym fabrycznym, tym, w którym Wenders się nie sprawdził, dodajmy, kiedy go zaprosił Francis Ford Coppola, opowiadając często historyjki klasy B, prawda? Nicolas Ray zrealizował wiele, prawda, filmów akcji czy kryminałów przede wszystkim. I to jest moim zdaniem w ogóle coś, co mega odróżnia twórców europejskich od amerykańskich i dlatego my nigdy nie będziemy tacy jak oni, a oni nigdy nie będą tacy jak my. Bo oni po prostu w tym systemie wyrabiali sobie taką sprawność, która czasami była, graniczyła po prostu z banałem, tak? Bo po prostu owocowała jakimś ciągłym powtórzeniem. Ale w szczególnych przypadkach stawała się taką ekspresją właśnie autorską. A moim zdaniem, jak patrzę na filmy Wendersa, to nie da się ich pomylić z tamtym kinem. Po prostu. Nawet jak spojrzymy na filmy Boba Rafelsona, nawet jak spojrzymy na tego Nocnego Kowboja, to tam mimo wszystko w tych filmach, mimo że oni się bardzo fascynowali Europą i może chcieli być jak Antonioni, może chcieli być jak Bergman, ale zawsze tam jest ta taka amerykańska efektywność opowiadania. Na przykład w montażu, w tym ile sceny trwają, prawda? Możemy spojrzeć na Pięć łatwych utworów, to jest wspaniały film, w ogóle uważam, że arcydzieło, ale tam jednak ten montaż dyktuje pewne tempo, sceny nie trwają dłużej niż cudzysłów powinny, utylitaryzm amerykański jednak w nich dominuje, a zwróćmy uwagę, że ilekroć, to był ciekawy czas, ilekroć europejscy autorzy tak zaplątywali się w ten system amerykański, to wychodziły z tego bardzo ciekawe katastrofy, tak? Myślę o Zabriskie Point na przykład, tak? Antonioniego, które i tam parę jeszcze przykładów by się znalazło. Oczywiście całkowitym wyjątkiem jest tu Forman, który jak kameleon przedzierzgnął się, tak? W Amerykanina wręcz w swoich filmach. Natomiast kończąc... Polański, tak, ale on moim zdaniem od początku już był amerykański, w sensie jakoś to już tam od początku w nim buzowało ta efektywność. Koniec końców, dla mnie po prostu coś w tym jest, ale Wenders bardziej kontynuuje swoje po prostu obsesje, swoje stylistyczne wybory. Ja bym w ogóle powiedział, że gdzieś pod spodem dla mnie on pozostaje zawsze takim reżyserem, którego pierwszym bazowym powołaniem jest w ogóle fotografia. Że on najbardziej chyba lubi statyczne obrazy, bardziej niż opowiadanie poprzez właśnie montaż. W tym kontekście ogromnym zaskoczeniem jest dla mnie jego najnowszy film, ale o tym porozmawiam później, czyli Perfect
Tak, Box. Jeszcze tutaj mała uwaga, bo może do tego Nocnego Kowboja, bo o tyle ja bym się z Nocnym Kowbojem zgodził bardziej, że to jest film jednak robiony przez Brytyjczyka. Ale jest to jednak film też bardzo, bardzo amerykański i też Brytyjczycy też to jeszcze inny rodzaj nie Amerykanina niż Niemiec.
Oj tak, oj tak.
E, i I to jest ważne, bo nie, wydaje mi się, że z jednej strony Wenders jest tym twórcą, który od początku jest zakochany w Ameryce. Jest jakby właśnie gdzieś sformatowany przez te obrazy i dźwięki amerykańskie. Nawet nie wiadomo, czy nie bardziej niż obrazy, to muzyka miała dla niego znaczenie i była tym czymś, co jakby najbardziej przywiodło go do fascynacji Ameryką, ale oczywiście też kino. Wenders, słusznie mówisz o tych fotografiach, bo Wendersa też się bardzo ceni jako fotografa. Temat robienia zdjęć, który jest tematem ważnym, bo te zdjęcia niosą ze sobą bardzo wiele. Są nośnikiem pamięci, są nośnikiem jakiejś takiej konfrontacji z czymś, co jest inne niż nam się wydaje. Bardzo często u Wendersa pojawia się ten wątek, że rejestracja technologiczna daje inny zapis niż pamięć. I jest pytanie, co jest tym prawdziwym zapisem i co jest bliższe jakiejś rzeczywistości. I ten dysonans też jest bardzo ważny. Z drugiej, czy z trzeciej strony Wenders opowiada o świecie ludzi tej epoki drugiej połowy XX wieku, którzy mają przymus robienia obrazów, czy uwieczniania obrazów. I jego bohaterowie robią zdjęcia wręcz kompulsywnie. Bardzo, bardzo różne sposoby, bardzo różnymi maszynami i gdzieś to też jest taki ważny wątek i takie, co właściwie obrazy znaczą w tej naszej rzeczywistości, to jest coś, o co on cały czas się pyta, ale do tej Ameryki się przybliżał. On się do niej raz właśnie w Alicji w miastach na przykład już w niej był, potem z niej wyjeżdżał wtedy, potem zamieszkał w niej dłużej, tworząc Hameta poznał Sama Sheparda. I początkowo Sam Shepard miał pracować przy Hamecie, zupełnie się nie dogadali pod tym względem, ale dogadali się, że mogą stworzyć razem film na bazie krótkich historyjek Sheparda i bardzo blisko się połączyli. Jak sam Wender stwierdzi, oni byli wręcz bliźniakami w tej współpracy i on znalazł przez chwilę takiego człowieka, z którym bardzo wiele go łączyło. I myślę, że to było ta współpraca też była bardzo ciekawa, ale właśnie w Paris, Texas sam Wenders czasami mówił, że właściwie wszystkie wcześniejsze filmy go prowadziły do tego filmu. I z jednej strony mógł opowiedzieć o Ameryce, ale z drugiej strony, tak jak ty mówisz, on na nie patrzy okiem malarza, na Amerykę, okiem malarza, okiem fotografa i okiem kogoś, kto jest jakby z ducha niemieckim romantykiem i gdzieś jest zakorzeniony w tym takim XIX-wiecznym i poezji, i romantyzmie tego człowieka, który błąka się po krajobrazie, tylko że w niemieckich obrazach to był właśnie krajobraz niemiecki, jakiś gór, lasów i coś tam było niesamowitego, a właśnie tą niesamowitością widocznie być może Europejczyka XX wieku stała się Ameryka. I właśnie landscape amerykański, gdzieś wzięty z filmów i przetworzony, tu jest bardzo, bardzo ważnym tematem i chciałem się ciebie zapytać też o te postaci, co, bo to jest ciekawe w ogóle to połączenie Sama Sheparda i Wima Wendersa, gdzie mamy amerykańskiego scenarzysta i europejskiego reżysera. Film, tak jak też mówiłeś, powstawał w ten sposób, że oni mieli pół scenariusza gotowe, a potem drugie pół scenariusza poniekąd powstawało w takiej wersji półimprowizowanej. Wenders tak naprawdę napisał tą drugą część i wreszcie sam Sheppard napisał końcowe monologi, te ważne rozmowy między Harrym Deanem Stantonem a Anastazją Kiński. Ale właśnie chciałem cię zapytać troszkę o Sama Sheparda. Czy mogłeś jeszcze troszkę o nim powiedzieć? Co sądzisz o nim w ogóle jako postaci jakoś tam istniejącej w bardzo nietypowy sposób w amerykańskiej kulturze, bo nie tylko w kinie?
Tak, no i tutaj dla mnie Sam Sheppard chyba by mnie, że tak powiem, piorun strzelił, bo Sam Sheppard już nie żyje, więc może go wysłać, bo dla mnie jego taka moja obecność w mojej głowie to jest przede wszystkim jako aktora w filmie Pierwszy krok w kosmos, czyli w filmie, który jest rok wcześniejszy, 83 rok, to jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle Phila Kaufmana, czyli nazwijmy to amerykański poemat heroikomiczny o podboju kosmosu, ale sam Sheppard był sam wściekły na taki opis, bo on przede wszystkim był dramatopisarzem i to jest coś, co niestety tutaj muszę, że tak powiem, no umyć ręce, bo ja po prostu nie znam tego jego dorobku dramatopisarskiego w taki sposób. Ja tylko wiem, że on jest takim trochę taką legendą off-Broadwayu, tak? Że dostał dużo tych nagród OBI, czyli tych takich właśnie off-Broadwayowskich, bo jest Tony jest na Broadwayu, a OBI jest na off-Broadwayu. Więc to jest i nawet, bo znalazłem taki wywiad, gdzie on właśnie przy okazji kaneńskiej premiery mówi o Paryż, Texas, no to tam przebija takie prawdziwe outsiderstwo, znaczy, że on rzeczywiście się miał za kogoś, kto jest całkowicie jakby na marginesie tego amerykańskiego życia, mainstreamu i pracuje stricte tak jako artysta właśnie na obrzeżach. O ile też się orientuję, chyba Robert Altman adaptował jeden z jego scenariuszy, tak mi się wydaje, Fool for Love. Altman w latach 80. może był bardziej, jeszcze mniej amerykański niż Wenders, tak? To były takie naprawdę wtedy eksperymenty Altmana. Więc ja aż tak dobrze niestety tej twórczości Szeparda nie znam, wręcz najbardziej to jego frazę i kadencję, że tak powiem, to znam właśnie z Paris, Texas, tak? Zwłaszcza z tego właśnie długiego monologu pod koniec, który jest popisowym takim, tak, tekstem wypowiedzianym przez aktora, a przede wszystkim odzwierciedlonym na twarzy Nastasji Kiński, bo to jest kulminacja tej sceny, kiedy słowa bohatera no, wywołują reakcję, tak, u Nastasji Kiński, no to jest taka trochę istota kina też, tak, jak słowa mogą właśnie, prawda, wchodzić w ciało wręcz i je zmieniać, no to jest taka wielka scena, notabene pewnie też w dzisiejszych warunkach wrażliwości, to co mówi tam bohater Harry'ego Dina Stantona o tym ich związku, no to zapala pewnie wszystkie czerwone lampki odnośnie toksycznych związków, tak, to znaczy no, przywiązywanie krowiego dzwonka do kostki żony, tak. I tak, żeby nie uciekła. Pewnie do tego pójdziemy, dojdziemy. Tak. Natomiast tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że po prostu właściwe osoby spotkały się we właściwym miejscu. Shepard, Wenders, aktor Harry Dean Stanton, który jest racją bytu tego filmu, bo jego twarz, postura i całe jego amplua, to jest jakby on został stworzony do tego filmu. I z uśmiechem odkryłem, że bliską asystentką Wendersa na tym planie była też Claire Denis, która chyba tam zdobywała swoje, że tak powiem, szlify, więc ja sobie chciałbym, ja tak sobie wyobrażam, że to musiał być, znaczy ja bym chciał przeżyć taką przygodę, mówiąc najkrócej, tak? Znaczy gdzieś po środku Stanów Zjednoczonych grupa outsiderów robi film, w który wierzy, co do którego zakończenia nie są pewni, tak, co się tam wydarzy. Mają na planie ekscentryków, bo Harry Dean Stanton nie był standardowym aktorem w swoich zachowaniach. No, jest w tym taka piękna synergia. No. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze muzykę Raya Kudera, to już w ogóle, tak? Ale dla mnie, powiedziałeś słowo romantyzm, to dla mnie jest coś romantycznego w tej przygodzie, że po prostu niemiecki artysta jedzie, spotyka takich, a nie innych ludzi na swojej ścieżce, jeszcze na dodatek tuż po tym, jak otrzymał takiego psztyczka w nos, no i jednak od Hollywood, no bo Coppola mógł mówić o sobie różne rzeczy, ale jednak to jakby to, jak traktował Wima Wendersa, to było tak, jak producenci traktowali kiedyś Coppola, tak? Więc jakby to myślę swoją drogą, że Wenders musiał mieć niezłą satysfakcję, dostawał tą Złotą Palmę, bo wtedy Coppola akurat był na takiej zniżkowej tendencji, tak męczył się z Cotton Clubem, a tutaj, prawda, Wenders właśnie z tym Paris, Texas triumfował. Chyba odszedłem daleko od twojego pytania, przepraszam.
Nie, niekoniecznie, bo to się wszystko gdzieś łączy, bo właśnie ta synergia tych postaci mnie interesuje. Skoro mówiliśmy o Samie Shepardzie, to zszedłeś na aktorów, a myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo Harry Dean Stanton gra człowieka, którego poznajemy na początku jako tylko twarz właściwie, bo to jest człowiek, który jest w czapeczce, który ucieka, który nic właściwie nie mówi, no dosłownie nic nie mówi przez bardzo długi czas i niewiele o nim wiemy, będziemy poznawać go powoli dopiero później. I co ty w ogóle myślisz o Harry Deanie Stantonie? Bo to jest, tak jak sam mówisz, aktor bardzo specyficzny. On wtedy dostał możliwość zagrania po raz pierwszy głównej, dużej roli. Wcześniej to był aktor w ponad 100 filmach grający role drugoplanowe, czasami większe, zazwyczaj jednak mniejsze, ale też od tego czasu Harry Dean Stanton po Paris, Texas jest taką postacią kultową, do śmierci pojawiającą się u różnych twórców w taki chyba bardzo ciekawy sposób jest bywał wykorzystywany. Jak ty kojarzysz Harry'ego Deana Stantona? Kim on dla ciebie jest?
No tutaj dotykamy sedna sprawy, bo zaraz przejdziemy na naprawdę, że tak powiem, duże tematy. Gdyby nie fenomen zwany Ameryką i fenomen zwany kinem, to po prostu takie osobowości jak Harry Dean Stanton nie istniałyby w naszej świadomości, tak? No bo on nie jest klasycznie przystojnym aktorem, jest po prostu osobowością, tak? Jest osobowością z marginesu, tym dziwakiem, milczkiem kina amerykańskiego. Zresztą o ile pamiętam, u Coppoli też się pojawia prosto w serca One from the Heart. Natomiast jakby właśnie dlatego kino amerykańskie i w ogóle kultura kinowa, przede wszystkim amerykańska, jakby no stała się takim wielkim darem dla świata, że potrafiła takich właśnie, takie osobowości z tego marginesu wyłowić i postawić je w centrum naszej świadomości, tak? Pod tym względem po prostu ten taki demokratyczny żywioł kina, tak? To jest, zawsze mi siedzi w głowie ten opis, kiedy Carol Dickens pojechał do Nowego Jorku pod koniec chyba XIX wieku, tak? Czy troszkę wcześniej, i widział czarnego chłopca, który tańczył na rogu jakiejś ulicy w Nowym Jorku i zapisał w swoim dzienniku: najprawdopodobniej zobaczyłem dzisiaj najlepszego tancerza, jakiego wydała ta ziemia. Coś takiego, że najlepszego tancerza, jakiego widziałem w życiu. I to, że z tego właśnie z marginesów amerykańskiego życia wyradzają się takie żywioły kulturowe, to jest ogromna, no, coś fascynującego. A Haredin Stanton jest dla mnie właśnie kimś takim, bo z jednej strony on wygląda, nie wiem, jak moi wujkowie ze Śląska, tak? W sensie po prostu jestem w stanie sobie wyobrazić takich, na Śląsku się mówi, starzyków, tak? Takich właśnie starszych, trochę zapadniętych w sobie, chudszych mężczyzn, którzy siedzą gdzieś tam, prawda? I jak się po Śląsku mówi, pociskają pierdoły, gadają przy trzepaku. A z drugiej strony Wenders dopatruje się w tej twarzy, w tych oczach czegoś niesamowicie głębokiego, daje mu tą aktorską szansę. No i ten film jest zbudowany na nim. Pierwsze ujęcie, kiedy on się właściwie wyłania, tak, z tych monumentalnych gór, no to on się wyłania z tego amerykańskiego pejzażu, tak, on jest jego emanacją. Czerwona czapeczka dzisiaj może się kojarzyć trochę inaczej, brakuje nam tylko napisu MAGA, tak. Natomiast no jest po prostu w tym coś niesamowicie pięknego, że amerykańskie kino dało nam nie tylko Redfordów, Cary Grantów i tych wszystkich amantów, ale dało też Bruce'ów Dernów, Harry Dean Stantonów, Deanów Stockwellów też, chociaż on jest trochę innym przypadkiem, ale jak wiemy też zachwycił Lyncha, prawda? Bo tam wystąpił w pamiętnej roli. Tych takich, no, mistrzów drugiego planu, osobowości bardzo nieprzeciętne, dziwne, jakieś takie właśnie niby marginalne, a potem się okazuje, że centralne. Dla mnie kimś takim jest Harry Dean Stanton. Chyba nawet jakiś czas temu był dokument o nim, ale go nie oglądałem. Muszę go wyłapać, bo gdzieś tam się pojawił, bo on już chyba ma, nie wiem, czy nie ma 200 ról na koncie na tym etapie, tak, swojej kariery.
Tak. To też taki człowiek, taki typ aktora o takiej twarzy. Wojciech Waglewski, kiedyś muzyk, o swojej twarzy mówił, że miał zawsze twarz jak zmięte prześcieradło, czy był młodszy, czy jak jest starszy. I czasami się mówi, że Harry Dean Stanton jest jednym z tych aktorów, którzy zawsze wyglądali, jakby mieli 60 lat. Niezależnie od tego, ile mieli lat, kiedy grali daną rolę. Mam wrażenie, że John Hurt na przykład też jest takim aktorem. A jednocześnie ma coś w tej twarzy, coś takiego bardzo niezwykłego, ale zwróć uwagę, że i tych Harry Deanów Stantonów i na przykład Clintów Eastwoodów, którzy też grali przecież na początku nie jakieś znaczące role w różnych produkcjach, zazwyczaj wyciągają właśnie albo twórcy offowi, albo twórcy z Europy. I oni jakby zauważają gdzieś na obrzeżach kina amerykańskiego coś, co tam jest, ale co nie było należycie naświetlone.
Tak, absolutnie, absolutnie. I to, no to jest tutaj bardzo dobry dowód na to, ale mnie zawsze bardzo wzruszało, ja nie wiem, bo ja nie znam tego świata jakby od środka, tylko tak można o nim czytać, ale że są w amerykańskim kinie właśnie takie twarze drugiego planu, które czasami dostają tą swoją dużą rolę i wtedy czasami też oni dostają za to nominację do Oscara, a czasami nawet dostają za to Oscara i zawsze wtedy są niebywale gorąco oklaskiwani przez swoich kolegów i koleżanki na tych galach, bo często tam się pojawia fraza taka, że he was such an hardworking actor, bo w sensie, że ci ludzie oni się znają, oni po prostu wiedzą, tak, jakby kto w mieście pracuje i jak. I bywa właśnie ktoś taki, pewnie w polskim też można spokojnie takie przykłady znaleźć, prawda?
Krystyna Feldman grająca Nikifora.
O, na przykład, tak, że po prostu kilkaset ról, ciągła, prawda, taka robota aktorska, a potem przychodzi ta jedna rola i może jakby zakwitnąć w tym aktorze wszystko, co do tej pory gdzieś tam sobie drzemało. I też często ci aktorzy wtedy wnoszą całą swoją wiedzę taką techniczną też, tak, do tych ról. I to jest bardzo piękny spektakl. No i dla mnie Harrington Stanton może tak w największym skrócie jest właśnie kimś takim, i jak oglądam ten film, no to myślę, że on robi tak 40% tego filmu. Znaczy ta prawda jego twarzy, prawda jego postaci, to jest ktoś taki. A żeby zrozumieć, jak bardzo to, co nam Wenders w tym filmie przedstawia, jest jednak takie, nazwę to, że to jest takie surowe, to jest taki tatar, a nie kotlet, to jest fakt, że wystarczy sobie obejrzeć film o 4 lata późniejszy, stricte amerykański, oparty na podobnych schematach, czyli Rain Man, tak? Podróż dwóch braci przez Amerykę, da. No, żeby zrozumieć, że to jest zupełnie coś innego, tak? To znaczy ten wypolerowany na błysk amerykański produkt, a to, co nam tutaj pokazuje Wenders w postaci takiej lekko jeszcze surowej, może nawet nie do końca gotowej, to jest coś jednak o wiele cenniejszego. No.
Opowieść generalnie jest właśnie taka, że widzimy tego człowieka bez pamięci, zaczynamy się dowiadywać o nim coraz więcej, okazuje się, że on gdzieś porzucił swoją rodzinę, trafia do swojego brata, który wraz z żoną opiekują się jego synem, no i powoli zaczniemy się oglądać odzyskanie tej więzi synowsko-ojcowskiej i wreszcie zacznie się ta druga połowa filmu, czyli poszukiwanie matki. To wszystko oczywiście dzieje się w bardzo charakterystycznym pejzażu, o którym trochę już wspomnieliśmy, ale dla ciebie, zwłaszcza jak teraz wróciłeś do tego filmu, gdybyś miał tak powiedzieć najbardziej osobiście być może, o czym przede wszystkim dla ciebie jest ten film? Co dla ciebie jest takim najważniejszym tematem, który się wybija na pierwszy plan w Paris, Texas?
Nieumiejętność ojcowstwa. Od razu powiem, że to jest dla mnie główny temat tego filmu. I pod tym względem chciałbym też się pewnie więcej dowiedzieć, bo na pewno ty masz większą wiedzę. No po prostu o tym pokoleniu Niemców, do którego należy Wenders, urodzony w 1945 roku, znacząca data, tak? No wiem, że oni tam często, no bo mówi się tak o tym niemieckim kinie nowym, Herzog, Kluge, to tak można powtarzać pasusy z filmoznawczych podręczników, że oni byli pokoleniem bez ojców, tak? No i że w filmie z biegiem czasu mamy jednego z tych bohaterów, już nie pamiętam ich imion, który po 10 latach wraca do swojego ojca, z którym nie rozmawiał przez dekadę i dopiero się z nim konfrontuje, tak, tam w tej drukarni, którą ojciec prowadzi. To jest taka gorzka konfrontacja. I dla mnie, no i pewnie tutaj jeszcze w Perfect Days też jest, jak się okazuje, pod koniec bohater też miał jakiegoś problematycznego ojca. Natomiast w Paris, Texas, jak teraz oglądałem ten film, to jest to absolutnie film dla mnie o takim odzyskaniu postaci matki dla tego dziecka, tak? Czyli dla chłopca tutaj, Huntera, tak? Huntera w takim niemal bajkowym scenariuszu trochę wręcz, takiej podróży, prawda, właśnie poszukiwania przez ten bajkowy trochę krajobraz, bo on jest trochę taki niesamowity. Natomiast fakt, że na końcu Travis odchodzi, czyli jakby doprowadza do tego reunionu, tak, matki i syna, ale sam znika, no to dla mnie to jest bardzo, bardzo znaczące. To znaczy wydaje mi się, że w tytule już mamy, jak się dowiadujemy, miejsce, w którym bohater został poczęty, tak? Bo on właśnie został poczęty w tym Paryżu w stanie Texas. Natomiast gdzieś pod spodem jest taki temat, że po prostu ten mężczyzna jest niezdolny do tego, żeby być przy tym dziecku, żeby być przy tej rodzinie, że on po prostu jest tak jak ten chwast toczony, tak, po prerii, to on dalej się musi toczyć i pod tym względem to zakończenie jest bardzo podobne do właśnie 5 łatwych utworów, oczywiście, bo tam też bohater, prawda, na końcu ucieka, czy odchodzi, czy właśnie toczy się dalej. I to mnie jakoś tak zastanowiło, że ten chłopiec ma tą zastępczą rodzinę, to znaczy wuja i jego francuskiej, tak, żony w Los Angeles, ale że ta cała akcja Travisa, że to całe takie rekonstrukcja tej relacji właśnie z matką na chwilę że chodzi po prostu o to, żeby to dziecko przekazać w ręce tej matki, ale że on sam idzie dalej.
To jest ciekawy wątek z ojcostwem, bo faktycznie on strasznie wraca u Wendersa. I w ogóle u Wendersa jest poza tym tematem muzyki Ameryki i jakiegoś takiego sięgania mitu i próby znalezienia, co jest pod tym mitem, ważny jest ten temat nieumiejętności komunikacji, bo to nie jest tylko nieumiejętność komunikacji na poziomie ojciec-syn, ale w ogóle próba jakiegoś takiego komunikowania się, które będzie prawdziwe i które nie będzie obłożone jakimiś maskami i gdzieś jakby zazwyczaj ci bohaterowie Wendersa, przynajmniej do pewnego momentu, to najczęściej są właśnie zagubieni mężczyźni, którzy gdzieś szukają tego sposobu na komunikowanie się, a zarazem nawet w tych wcześniejszych filmach Wendersa wydaje mi się, że on zawsze czuje, nawet jeśli nie może się skomunikować, czy jego bohater nie może się skomunikować, czuje ogromną wartość relacji międzyludzkich. Ale jest bardzo skromny dokument o Wendersie, który opowiada o jego wczesnych latach i o jego związkach właśnie międzyludzkich, taki dość brutalny, gdzie młody reżyser konfrontuje Wendersa z jego przyjaciółmi, z jego partnerkami życiowymi, z jego aktorami, gdzie jest między innymi z Robbie Millerem, to jest bardzo, czyli z operatorem właśnie tym niesamowitym Paryż, Texas, gdzie jakby jest taka opowieść o tym, że ich współpraca kiedyś była bardzo bliska, potem się załamała, już nigdy nie odzyskali ze sobą kontaktu jakiegoś specjalnego po tym 5-godzinnym filmie Aż na koniec świata. Natomiast tam jest ta opowieść o ojcu i że właśnie ojciec był taką osobą bardzo apodyktyczną, która nie dopuszczała matki Wendersa do głosu. To był człowiek, którego Wenders jednocześnie podziwiał, bo chciał być lekarzem, tak jak on na początku, a jednocześnie im był starszy, tym bardziej sobie zdawał sprawę, jak wielkie spustoszenie właśnie komunikacyjne przede wszystkim ojciec jakby w nim, w jego życiu, w tej rodzinie zawarł. I też wzorzec męskości, bo mnie się wydaje, że Paryż, Texas to jest też film o męskości. Nie tylko o relacji ojciec-syn, ale w ogóle to jest jakieś rozliczenie tego pokolenia i to jest bardzo ciekawe, bo spotkał się z jednej strony Niemiec właśnie z tego pokolenia, o którym mówiliśmy, z tym samym Shepardem, który też z tego co wiem rozliczał się z własnym ojcem, pisząc ten scenariusz, czyli taki maczystowski, kowbojski też jakiś wzorzec, który tutaj jest gdzieś omawiany i ciekawi mnie też to, czy ty jak mówimy o tym, o czym jest ten film, to, że z jednej strony właśnie jest o tych relacjach ojcowsko-synowskich, jest to relacja o pewnych wzorcach męskości, ale jak ty widzisz właśnie opowiedzenie o tych mężczyznach na tle kina amerykańskiego? Bo tutaj ewidentnie są nawiązania jakby do pewnych wzorców z kina amerykańskiego, właśnie wzorców takich kowbojskich, które są troszkę wzięte w jakiś krytyczny nawias i przede wszystkim no, sporo tu jest Johna Forda. Bo i ten pejzaż początkowy i w końcu Travis, który ma na imię jeszcze tak samo jak bohater taksówkarza, zarówno ten Travis Wendersa i Sheparda, jak i Travis Scorsese'ego gdzieś mają w sobie cechy Johna Wayne'a, tej postaci, którą gra John Wayne w Poszukiwaczach. I w jakimś sensie zakończenie Paryż, Texas jest powtórzeniem zakończenia Poszukiwaczy, gdzie mamy rodzinę, która się jednoczy, ale ten kowboj doprowadza do tego zjednoczenia, ale nie może być częścią tej rodziny i dobrowolnie odchodzi. I czy jakby tutaj gdzieś, jakbyś to skomentował, ten wątek rozliczania się z pewną męską tradycją, która jest obecna, była obecna w amerykańskiej kulturze?
Ojejku, to wielki, wielki temat. To jest, wiesz, nie wiem jak nawet jak to ugryźć. Na pewno w kinie amerykańskim ta figura kowboja i oczywiście John Ford w ogóle dla Wendersa na pewno jest ważny, bo nawet tą granicę między NRD i RFN-em z biegiem czasu filmował tak, jakby to były właśnie amerykańskie pejzaże, tak, z Forda. Tak, tak. Więc to jest ciekawa ta osmoza kulturowa. Natomiast no, w amerykańskiej kulturze wiadomo, no, postać kowboja, postać Johna Wayne'a oczywiście bardzo ważna. Ja pamiętam akurat to, jeden z najważniejszych tekstów dla mnie, Pauline Kael, to jest jej recenzja Łowcy Jeleni, czyli filmu troszkę wcześniejszego niż Paryż, Texas, w którym ona jakby całą tą męskość amerykańską wyprowadza głównie z powieści Jamesa Fenimora Coopera, to znaczy z ostatniego Mohikanina i tak dalej. Znaczy ona tam, i w ogóle ona bardzo ciekawie zestawia właśnie Łowca Jeleni z tymi powieściami, że tam nawet, wiecie, ta wyprawa do Wietnamu to jest taka chłopięca przygoda trochę, tak? W sensie, że właśnie ta, że ona tam pisze, że jakby idealny świat amerykańskich mężczyzn to jest świat bez kobiet, tak? Że to jest jakby świat tego właśnie, tej zabawy w kowbojów i Indian, kobiety w tym przeszkadzają, jakby, nie? I ona nawet nie idzie jakby w homoerotyczną stronę, tylko w taką właśnie w odłączenie od postaci matki, że ta jakby postać matki w amerykańskiej kulturze jest tak cenzurująca, bo to jest kultura purytańska bardzo, tak? Więc ta postać matki jest tak cenzurująca, że gdzieś ją trzeba, że tak powiem, wykluczyć poza nawias, no i w psychozie ona będzie jako zmumifikowana, tak, w piwnicy, w Paryż, Teksas ona będzie zepchnięta do tej budki, tak, w peep show i tak dalej, ale no akurat w Paryż, Teksas oczywiście ona wróci, tak, pod koniec, no ale jej powrót oznacza odejście ojca. Więc to też jest jakby, nie ma miejsca dla tych dwóch żywiołów, tak, że mężczyzna jeśli chce być sobą, no to musi być odłączony od tego żywiołu matczynego, tak. I to jest jakaś, moim zdaniem, trochę prawda o amerykańskiej kulturze. No potem ten żywioł matki się bardziej jakby ujawnia, moim zdaniem, właśnie w latach 80. To jest ten moment, kiedy on jakby wchodzi mocniej, tak bardziej centralnie do amerykańskiej tej kultury. Tutaj zwracam uwagę zwłaszcza na Czułe słówka i Pożegnanie z Afryką, bo dla mnie to są takie filmy, które przekierowują amerykańskie kino w stronę kobiecych opowieści, zwłaszcza Pożegnanie z Afryką. Tak czy siak, mówię o tych filmach, bo są równoczesne z Paryż, Teksas. A tutaj tak, no wiesz, o czym jest Paryż, Teksas przez pierwszą godzinę? No o podróży braci, tak? Przede wszystkim, którzy jadą samochodem, rozmawiają między innymi o matce, tak? Oglądamy zdjęcie tej matki na ekranie i gdzieś, moim zdaniem, to jest ta Ameryka chyba ma bardziej problem, właśnie mężczyźni amerykańscy są w cieniu tych matek, a Wenders przyjeżdża z kraju, w którym chyba ci młodzi mężczyźni byli bardziej w cieniu tych ojców. I może z tego się tutaj coś rodzi, ale tak wiesz, mówię to bardzo, bardzo tak intuicyjnie. Ja nigdy nie byłem w Teksasie, to też chcę dodać, chciałem zawsze, ale wiem jedno, że ktokolwiek tam był, tutaj mogłaby być ciekawa rozmowa z krytyczką Ludwiką Mastalerz, polską, która tam, o ile wiem, mieszka od ostatnich 3 lat i ma jakieś nawet swoje też ciekawe obserwacje, bo przekazała mi kiedyś, że ona mówi, że Teksas to jest zupełnie oddzielny stan umysłu, że po prostu zupełnie inaczej tam ludzie myślą, tak? O takich rzeczach jak wolność osobista, że oni naprawdę traktują jakby to jako oddzielną taką republikę, tak? Więc to może też nie jest przypadkowe, że właśnie w tym Teksasie tutaj też ta akcja przynajmniej częściowo się dzieje, tak? No bo też dzieje się tam w innych stanach, ale wracając i kończąc ten nawias, to jest dla mnie fascynujące, że tak wielu Niemców z różnych też troszeczkę roczników, ale powiedzmy, że nie aż tak odległych, ciążyło w stronę tej amerykańskiej skali, jaką amerykańskie kino i amerykański pejzaż im dawał, bo to jest Wenders, to jest też Herzog, który ma swoje romanse z Ameryką, tak? Bardzo takie płodne. Ronald Emmerich, też bym go doliczył do tego, bo to jest, że tak powiem, taki inny przypadek, ale też ciekawy.
Wolfgang Petersen,
tak, jest tych reżyserów całkiem trochę. No, a wcześniej oczywiście jako pierwsi to byli Fritz Lang, to był Murnau, więc te tradycje są bardzo, bardzo wysokie. Niektórzy mówią, że kino amerykańskie artystyczne zaczyna się od wschodu słońca Murnaua, tak? Więc pod tym względem może Wenders jest kimś, kto przychodzi, prawda, te 60 lat później i odnawia trochę to amerykańskie kino. Jak zawsze zrobiłem trochę dygresję, natomiast wracając do mężczyzn, to wydaje mi się, że wybierając Dina Stockwella i Harry'ego Dina Stantona, te twarze, te, jak powiedziałeś, zgięte prześcieradła, to nie są amanci, to są raczej mężczyźni ze smutnymi oczami. To też myślę, że jakoś pokazuje, jak Wenders tych amerykańskich mężczyzn widzi. Tym bardziej, że brat Dean Stockwell trudni się czymś bardzo, co chyba Wendersa kręciło, czyli produkcją obrazów też, tak? Czyli tych wielkich billboardów, które są jakimś takim...
Obrazów na sprzedaż, to jest też bardzo znaczące.
Takich skomercjalizowanych, wypolerowanych, ale magnetycznych. No nie da się przejść obok takiego wielkiego billboardu obojętnie, tak? Jednak to są ciekawe, fascynujące dla Wendersa obiekty.
To jest ciekawe, jak oglądając dzisiaj Paryż, Teksas, jakby widzimy w tym filmie problemy, które są poruszane w Polsce po 89 roku, po 2000 roku, jak zastanawiamy się nad przestrzenią publiczną na przykład i jak bardzo też, albo na przykład nad kształtem polskich miast, które przez takie rozlanie się na przedmieścia i pod względem kultury samochodu, która też jest bardzo ważna w Paryż, Teksas, i pod względem konstrukcji miast i pod względem przestrzeni właśnie pełnej obrazów na sprzedaż, jakby próbuje stawać się taką drugą Ameryką. Chociaż jak się okazuje, w Ameryce ten temat był już jakoś sproblematyzowany wcześniej. Zresztą są takie niezwykłe obrazy w Paryż, Teksas, gdzie oni jadą samochodem i ta kamera Robiego Millera w taki sposób pokazuje ich twarze, żeby jednocześnie pokazywać cały czas te mijające billboardy, które właśnie ich tam gdzieś cały czas jakoś atakują. Ale właśnie Dean Stockwell jeszcze ma jedną, czy oni w ogóle w tej rodzinie mają jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo Dean Stockwell ma żonę, która jest francuską. Harry Dean Stanton związał się z dużo młodszą od siebie, to jest oczywiście też pewne źródło dramatu, dziewczyną, która wszystko na to wskazuje, także przyjechała z Europy. Z kolei ich ojciec, co jest jakby związane z tytułem tego filmu, miał matkę, która nie była z Europy, ale on lubił sprawiać wrażenie, że ona z tej Europy jest. I jak myślisz, jakby o czym jest ten tytuł? Dlaczego Wenders zdecydował się z Shepardem na takie użycie czegoś, co sugeruje coś zupełnie innego niż ostatecznie jest? I jak ta Ameryka myśli też o Europie, która w tym filmie jest pokazana?
No, nawet nie chcę poruszać tematu rodowodu Nastazji Kiński, bo okazałoby się, że cały film jest jeszcze ciekawszy. Tak, ojcem Nastazji Kińskiej jest oczywiście Aguirre Gniew Boży, tak? Czyli Klaus. Swoją drogą ona też chyba jest częściowo polskiego pochodzenia. Natomiast, więc możliwe, to jest niemiecka dziewczyna w tym filmie też, tak? Taka właśnie, która pewnie w czasach romantyzmu byłaby, nie wiem, muzą, tak, jakiegoś poety romantycznego na przykład. Ale jeszcze tylko jedno, zanim odpowiem i zapamiętaj proszę pytanie, bo jeszcze chciałem odnieść się do pierwszej części twojej wypowiedzi, bo mówisz o tych billboardach i o tej takiej przestrzeni. To jest coś, i mówiłeś też o polskiej przestrzeni, i to jest chyba coś, co strasznie chciałbym podkreślić. I czytając o tym, i trochę to widząc, tak jak mówię, nie znam Teksasu, ale znam inne zakątki. I jedna rzecz, która wyróżnia i która chyba też zachwyciła Wendersa, bo jak się jednak przemierza nawet całą granicę NRD-owsko-RFN-owską, no to można spotkać różnych dziwaków, ale ci dziwacy w 76 roku nie mieli takiego rozmachu i nie mieli takiego kapitału, tak żeby stawiać, nie wiem, sobie szalone zamki zbudowane w całości z użytych silników, albo żeby zbudować swój prototyp samochodu, o którym marzą, żeby, prawda, Ford go kupił za $1 milion. Chodzi po prostu o to, że i to jest coś, co dziennikarz i eseista Tom Wolfe opisał w takim słynnym eseju, który nie wiem, czy jest przełożony na polski, pewnie byłby trudny do przełożenia. To jest słynny esej pod tytułem, i teraz przeczytam go, The Candy Colored Tangerine Flake Streamline Baby. I to jest jego esej z lat 60. o tym, jak Amerykanie na prowincji wydają ogromne ilości pieniędzy na personalizowanie swoich samochodów. Obecnie to chyba przyjęło taką formułę Pimp My Ride, tak? Takich the reality show. Że oni no, zrobią wszystko, nie wiem, przyprawią właśnie te mandarynkowe skrzydła samochodom, tak? Przerobią samochód, nie wiem, w wóz Batmana. Tylko, że oni to naprawdę zrobią, bo oni będą mieli te pieniądze często. Nie chodzi o to, że są milionerami, ale że są w stanie często odłożyć takie środki. Znamy to wszystko z różnych takich szalonych preperskich też pomysłów, tak? I moim zdaniem ta skala tego szaleństwa i tego przekształcania krajobrazu czasami na bardzo dziwną modłę, to jest coś, co musiało też Wendersa zachwycić. Innymi słowy, polski krajobraz pod tym względem na pewno jest trochę inny. A teraz przypomnij mi, bo pytałeś o
pytałem o ten stosunek jeszcze tej Ameryki, która jest w filmie do Europy.
Do Europy, okej. Okay. Paris, Texas.
Tytuł, tak. Tak, bo ten tytuł jest bardzo, bardzo ciekawie użyty. On się odnosi do historii matki tych dwóch mężczyzn. Jak ty to czytasz, ten pomysł?
No po pierwsze to jest super tytuł, uważam, bo od razu przykuwa uwagę, tak? Bo ciekawie to brzmi. Ale chyba najważniejszy w tym tytule jest ta pauza pomiędzy Paryż i Teksas. To jest to, o czym mówi bohater, tak? Że to trzy razy się chyba w tym filmie pojawia. Że ojciec czy matka, nie pamiętam, często mówili, że właśnie on poczęli go w Paryżu, pauza w Teksasie. Czyli chodzi o tą sekundę, kiedy słuchacz myśli, że chodzi o ten Paryż, ten jedyny prawdziwy Paryż. I chyba w tej sekundzie, w tej pauzie, że tak powiem, zawiera się Wenders, tak? Czyli w tym właśnie nie chyba Europa, a jednak nie Europa, tak? To jest ta ziemia niczyja. Więc ja to trochę tak widzę. Przy czym, no, co można powiedzieć? No, Ameryka istnieje dzięki Europie, no, w sensie europejscy kolonizatorzy przyjechali, podbili kontynent, postanowili stworzyć świat dobrobytu, jednolitości, pieniędzy. No, historia jest o wiele bardziej skomplikowana, ale ta Europa nawiedza tą Amerykę, tak jak takie widmo. No właśnie ci reżyserzy, emigranci, 80% kina amerykańskiego, tak, to są emigranci z Europy. Myślę o tych przede wszystkim żydowskich emigrantach, tak? Przede wszystkim z Niemiec w latach 30. Naprawdę nie można tego nie docenić, tak? Tego gigantycznego ich wpływu. Więc ja myślę, że opowiem, warto sięgnąć po własne doświadczenia. Parę tygodni temu tutaj rozmawiałem z takim autorem, nawet jak się okazuje, dosyć znanym, politycznych książek takich historycznych. Napisał książkę Reaganland, Nixonland, zaraz sobie przypomnę nazwisko. I przeżyłem coś bardzo wendersowskiego, to znaczy siedzieliśmy przy właśnie stole i rozmawialiśmy o tych różnicach amerykańsko-europejskich. I on powiedział coś takiego, bo on bardzo psioczył na Amerykę, tak? Nawet mówił, że tam, no nie wiem, to jest ta mantra, prawda, też facebookowa, wyprowadzamy się, tak? To w Polsce też to znamy, tak? Pora się wyprowadzić, bo tu już nic dobrego nas nie czeka. Ja powiedziałem mu, ale czy naprawdę jesteś gotowy, żeby stąd się wyprowadzić? Naprawdę jesteś na to gotów? I tak zaczęliśmy o tym rozmawiać i on mi powiedział coś takiego, jakby, no a za co ty lubisz Amerykę? Ja też chcę zaznaczyć, nie jestem bałwochwalcą Ameryki, jestem też bardzo krytyczny, ale on mówi, no ale za co ty lubisz Amerykę? I jeszcze nie pozwolił mi odpowiedzieć i mówi, no tak, wiem co odpowiesz, on tak mówi, wiem co odpowiesz, za Johna Coltrane'a, za muzyków jazzowych i nie wiem, tam za jeszcze jakąś muzykę, tak? Ja mówię, ja teraz mówię do niego, do tego Mata, mówię mu, zobacz, właśnie totalnie nie. Jakby masz stereotypowy obraz tego, za co Europejczyk może lubić Amerykę. Możemy do tego wrócić przy Perfect Days, bo tam może nawet trochę tak jest, tak? Z tą muzyką amerykańską. Ale ja mówię nie. Ja lubię Amerykę tak naprawdę za unikalność tego eksperymentu, tak? Tego, co się tu wydarzyło, że nigdy w historii świata tylu ludzi z różnych części świata się nie spotkało, żeby stworzyć jakąś taką nową jakość. No i teraz wracam i wydaje mi się, że dla Wendersa też to jest takie dosyć niezwykłe, że po prostu kiedy on filmuje Amerykę swoją kamerą, czy kamerą Robiego Millera, to w pewnym sensie on ma takie samo prawo odkryć tę swoją Amerykę, jak każdy inny artysta, który tam przybył, zobaczył, jak Michał Urbaniak, który ląduje w Nowym Jorku lat 70. i zaczyna grać i okazuje się, że ma wspólny język z jazzmenem urodzonym na Bronxie, a jednocześnie przekracza ten język, bo przywozi to, co jest jego, tak? To jest Komeda, to jest Polański, to jest tysiące innych przykładów. Po prostu jest coś niesamowitego, niesamowicie płodnego w tej pauzie pomiędzy Paryż-Teksas, tak? Znaczy właśnie w tej pauzie europejsko-amerykańskiej. I swoją drogą myślę, że to jest coś, co historycznie potem się już wytraciło, bo my żyjemy już w tak zglobalizowanej kulturze, że dosłownie jak skończymy tą rozmowę, to jeżeli byśmy się tak umówili, to ty możesz pójść na frytki w McDonaldzie w Nowym Sączu, a ja mogę pójść na frytki w McDonaldzie tutaj i to będą te same frytki. Więc jakby już coraz mniej jest tych odrębnych puzli do, wiesz, zetknięcia ze sobą. A wtedy uważam, że w latach jeszcze 70., 80. to było bardzo, bardzo, bardzo takie płodne.
To jest też ciekawe, co mówisz, bo to przy okazji niektórych opinii o filmie się pojawiało, że Wenders jest, nawiązując do westernu, tak naprawdę to jest tak samo jego, dokładnie to samo się pojawiło w kilku tekstach, które czytałem, co ty powiedziałeś, że to jest tak naprawdę tak samo jego świat, jak był tych bohaterów westernu, bo oni wędrując i jakby kolonizując ten świat dla siebie, byli tak samo obcy, jak on jest w tym świecie obcy. Westerny zawsze było o obcych, którzy gdzieś jakbyś próbują się w tym świecie odnaleźć. I właśnie trochę zmierzając do końca już, powoli, wychodząc od filmu, między innymi dlatego zaprosiłem ciebie właśnie do rozmowy o Paris, Texas, bo jesteś człowiekiem, który bardzo dość dobrze Amerykę zna. Nie wiem, czy można ją bardzo dobrze znać właśnie, bo ona jest tak bardzo różna i w zależności od tego, jak się ją pozna, jakie się ma doświadczenia, to one będą inne, ale i jesteś znany z takiego amerykanistycznego podejścia do swojej pracy filmoznawczej. Bardzo lubisz amerykańskie kino, bywasz i bywałeś w Ameryce, studiowałeś trochę w Ameryce i to jest na pewno jakaś twoja wielka fascynacja. Ona w ogóle jest jakąś fascynacją, no właśnie, Europejczyków dwudziestowiecznych i na pewno już drugiej połowy XX wieku. Ale powiedz, czy ty pamiętasz, skoro Wenders często mówi o tym, że u niego się to zaczęło od piosenek, których teksty szybciej się nauczył niż własnego języka, czy ty pamiętasz jakoś u siebie, jak właściwie zaczynała się twoja fascynacja Ameryką? Czy ona się brała z kina, czy może z czegoś innego najpierw?
Wiesz co, właśnie to jest ciekawe, bo ona wybuchła nagle, w sekundę, bo no to, że oglądałem amerykańskie kino, to jest dosyć oczywiste, tak? Bo wszyscy oglądaliśmy amerykańskie kino i ono mi się podobało i tak dalej, ale ja po prostu, i to tak rzeczywiście się wydarzyło, trochę przez przypadek, zawsze interesowała mnie historia amerykańskiego kina po prostu dlatego, że było tak dobre i ciekawe i różnorodne. No i tam byli twórcy, którzy mnie interesowali, ale faktyczna fascynacja Ameryką zaczęła się u mnie w pewnego popołudnia w roku 2007, kiedy już byłem w Ameryce, w sensie pojechałem na pierwsze swoje stypendium, trochę przez przypadek, tak troszeczkę to się stało, ale chciałem, pojechałem, udało mi się zdobyć. Ale byłem w bardzo małej mieścinie w Pensylwanii, w takim naprawdę małym miasteczku i ja naprawdę nie miałem takiego wielkiego głodu odkrywania Ameryki wtedy. Miałem już 22 lata, więc też nie byłem taki młody. I któregoś dnia znajomi powiedzieli stamtąd, też inni Europejczycy tak naprawdę, że jadą do Chicago, to jest jakiś tam no, prawie cały dzień drogi, że parę dni tam będą, czy ja chcę pojechać z nimi. Powiedziałem, że chętnie. I tak się złożyło, to paradoks, bo teraz właśnie też jestem na studiach w Chicago po latach, że Chicago było tym pierwszym miastem amerykańskim, które zobaczyłem, bo pojechałem tam z tymi znajomymi i bardzo konkretnie mogę zlokalizować geograficznie ten moment. Wtedy nie wiedziałem, jak ta ulica się nazywa. Dzisiaj mijam ją co kilka dni, będąc tutaj. To znaczy dokładnie centrum Chicago jest taka ulica Wabash i tam jest most, który się nazywa LaSalle. Ja po prostu byłem w szoku przestrzennym, dlatego tak ten kadr właśnie, który wybrałeś i który najbardziej zapamiętałem z Paryż, Texas. Ja byłem w przestrzennym szoku, jak wjechaliśmy do tego miasta, że ono jest tak olbrzymie, po prostu. To było bardzo prymitywne, bardzo fizjologiczne, że ja nie mogłem uwierzyć w to, że to miasto jest takie duże. Po prostu nie widziałem wcześniej takiego dużego miasta. Mimo, że byłem w Londynie, to skala tych wieżowców, to zadarcie głowy do góry, to jakaś taka niesamowita nowość tego wszystkiego, w znaczeniu europejskim oczywiście, no bo to, że jakiś wieżowiec miał 100 lat, no to no w pewnym sensie jest nowy. I od tego się zaczęło, od tego, że ja po prostu przez kilka dni absorbowałem ten szok, chodziłem po tym mieście, patrzyłem na te ulice, skala tego wszystkiego mnie tak fascynowała i wtedy zrozumiałem, że bardzo chciałbym jakoś tu wrócić, zobaczyć coś więcej, pojechać do innego amerykańskiego miasta, potem pojechałem do Nowego Jorku i naprawdę to są takie rzeczy i w tym sensie rozumiem Wendersa całkowicie, że błogość w moim ciele i duszy jest w stanie wywołać, jeżeli mam czas I tutaj rzadko mi się to udaje, no bo cały czas jest praca, ale jednak wyrywam ten dzień, żeby po prostu pochodzić w nieskończoność po tym mieście przez 5-6 godzin, robiąc kolejne kilometry, chłonąc tą przestrzeń, po prostu chłonąc tą przestrzeń, jej dziwne paradoksy, jej naczelny paradoks polegający na tym, że 100 lat temu czy 150 lat temu tego wszystkiego nie było, że to jest takie wszystko właśnie nowe, że często jest miejsce w tej przestrzeni na te małe ekscentryczności, które Wenders też wyłapuje, prawda, to jakiś, nie wiem, salon fryzjerski u Barbary, tak, która stworzyła jakiś swój mały świat, to co też tam Jarmusz lubi. Co więcej, przez to, że ta wizyta, o której ci teraz mówię, była w 2007 roku, a teraz jest 2024 rok, a po drodze czasami mi się udało tu przyjeżdżać, czasami nie, też widzę, jak ten świat się trochę zmienił. Widzę silny uścisk globalnego kapitalizmu na tym wszystkim, bo naprawdę jest już tak, że po prostu no, w pewnym sensie żyjemy w tej samej rzeczywistości. Będąc w Warszawie, będąc tutaj, to jest ta sama rzeczywistość. Produkty są zbliżone, sposoby płatności są identyczne, karta, którą mam w portfelu, działa tutaj, to wszystko po prostu jest już inaczej. Ale oczywiście nadal ta fascynacja pozostaje. Więc tak, dla mnie to było coś takiego i możemy to przenieść też na poziom psychiczny, psychologiczny, wewnętrzny, to się też łączy z całym moim życiem, że Ameryka pokazała mi taką inną możliwość, po prostu, że byłem wychowany w jednym świecie, a ten przyjazd do Chicago pokazał mi inny świat, dosłownie, jakby rozszerzył moją rzeczywistość. Ja tego bardzo potrzebowałem, nie wiedziałem, że tego potrzebuję, dlatego też nie wiedziałem, co mi się do końca dzieje wtedy. To było po prostu takie raczej oszołomienie, nie wiem, no Wenders pewnie na swój sposób oczywiście to przeżył. Natomiast uważam, że Ameryka jest w stanie, ma w sobie coś takiego i myślę, że Paryż, Teksas jest tego wyrazem, że trochę potrafi tak rozepchać nasze spojrzenie na szersze, tak? Że jak się zobaczy te przepastne krajobrazy Teksasu, nawet w filmie Wendersa, bo ja ich nigdy na żywo nie widziałem, albo zobaczy się ten kanion amerykańskiego miasta, co akurat widziałem, to i na dodatek połączy się to z tą jednak ciągle tutaj celebracją tej ludzkiej różnorodności. Tego właśnie, że wartością jest to, że jest coś inne. Ja nigdy nie byłem, nie jestem tak dobrze objeżdżony po świecie. Nie byłem w Indiach. Nie widziałem tych wielkich miast chińskich, o których tyle słyszę, że są jeszcze większe, tak? I są jeszcze bardziej liśniące. Więc ja jestem bardzo prowincjonalny pod tym względem, dwudziestowieczny i zachodni, ale tak domyślam się, że nawet będąc w Chinach, czy nawet będąc w Indiach, czy nawet będąc w jakimkolwiek mieście wschodu, na pewno tego jednego elementu nie będzie, to znaczy właśnie tej bazowej celebracji ludzkiej różnorodności, tego, że tutaj wartością jest to, że każdy jest inny, że to nie jest kultura, która dąży do takiej uniformizacji za wszelką cenę, mimo że ona jakoś tam istnieje.
Ale jeszcze u Wendersa jest jedna ciekawa rzecz i mnie interesuje, czy ty to widziałeś, to znaczy, czy miałeś takie, mam wrażenie, że u niego jest takie zderzenie archetypicznego krajobrazu znanego z filmów z jakąś rzeczywistością, z jakimś takim właśnie tym małym realizmem, który rzadko się pojawiał w amerykańskim kinie, zwłaszcza tych lat 80. I jak ty zobaczyłeś to, co jest te ikoniczne miejsca, to co dla ciebie było najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o różnicę między zobaczeniem tego naprawdę, a porównaniem tego z obrazem, bo to jest w ogóle właśnie taki bardzo wendersowski temat, jak prawdziwe przeżycie różni się od obrazu?
No przede wszystkim zapach, bo jakoś gdzieś ja jestem bardzo wrażliwy na zapachy, więc każde miejsce ma dla mnie jakiś swój osobny zapach. Najkrócej bym powiedział, że Ameryka dla mnie pachnie linoleum, w sensie z tym mi się najbardziej kojarzy, że te sklepy wyłożone linoleum i ten zapach plastiku, który nawet jest trochę uwodzący. No i ludzie, znaczy ja uważam, to jest dlatego te dwa światy się nigdy nie spotkają, znaczy one się nigdy nie mogą przeniknąć i dlatego nigdy nie będę cudzysłów Amerykaninem, a Amerykanin nigdy nie będzie Europejczykiem, bo ja jak patrzę tutaj na ulicę i patrzę na ludzi i patrzę na coś, co jest w sklepie, to na jakimś poziomie wydaje mi się to trochę nierealne. To znaczy jest taki delikatna folia między moim okiem i rzeczywistością, która każe mi myśleć, że chyba to tutaj jednak nie istnieje, że to chyba jest jednak ten świat celuloidu, filmu, wyobrażenia. I o, dam ci, bo to są może cenne rzeczy, takie małe osobiste anegdoty. I to są, wiesz, czasami ktoś z Ameryki może ktoś przywieźć coś na przykład do Europy i nagle też na Europę możesz inaczej spojrzeć. Pamiętam, jak w Polskę odwiedzał krytyk Odie Henderson, który niedawno napisał też książkę o Blaxploitation. I pamiętam, jak poszliśmy do sklepu, to chyba było w Krakowie, taki ciepły dzień. I był taki mały sklepik, taki w sumie monopolowy w Krakowie, tam przy ulicy Nowowiejskiej. Ja bardzo dobrze znałem ten sklepik, bo tam widziałem go no codziennie właściwie wychodząc z domu. Ale tam był taki mały murek przed tym sklepem, ale tam jakby nikt nie siadał, tam nie było żadnej takiej przestrzeni ludzkiej, takiej po prostu otwartej, po prostu było bardzo takie opuszczone miejsce. I pamiętam, że Odie nagle powiedział, że chce się napić coli. Weszliśmy tam, jak kupiliśmy, było bardzo gorąco, kupiliśmy tą kolę i pierwsze, co on zrobił, to wyszedł ze sklepu, założył czapkę, baseballówkę i usiadł na tym murku z tą kolą i wyglądał jak nagle ten kawałek Krakowa się zmienił w taki amerykański obrazek. Za sprawą pewnego luzu, jaki on przyniósł do tej przestrzeni. Bo lokalni mieszkańcy nie mieli takiego luzu w stosunku do tego kawałka przestrzeni. Więc chcę tylko pokazać, że to jest efemeryczne, że tak czasami można trochę grać tym elementem. Właśnie Europa, Ameryka. Ale jakbym miał to powiedzieć, to cały czas tak. Moim zdaniem, ponieważ się urodziłem w Polsce, ponieważ jestem Europejczykiem z krwi i kości, ponieważ też się wychowałem w tych 80-tych, też ten komunistyczny jakby świat był inny, to tutaj z ręką na sercu mogę powiedzieć, że z jakiegoś dziwnego powodu jestem w stanie, wczoraj to zrobiłem, wejść tutaj do sklepu, jest taki sklep do $5, czyli taki sklep bardzo tani, gdzie można kupić różne rzeczy i mogę chodzić pomiędzy tymi alejkami i jestem w takiej trochę ekstazie, bo wydaje mi się, że chodzę po jakimś takiej scenografii filmowej trochę, że to nie jest rzeczywiste. I coś takiego dostrzegam też, przynajmniej kawałek u Wendersa.
Mhm. Ale dostrzegasz też jakiś taki koniec może tego powabu, że jak jesteś teraz w Stanach po latach znowu, że coś się zmieniło, bo myślę, że nawet u Wendersa jest wyczuwalne to, że Ameryka, która ma w sobie tę potęgę, też te ambicje, nie wiem, gwiezdne, to jest Houston, to jest miejsce jakby podboju kosmosu i to zderzone z tą przyziemnością tej historii, o której pada Paryż, Teksas, też gdzieś opowiada o tym, że Ameryka ma też to swoje drugie oblicze, które gdzieś jakby, znaczy jest coś takiego krytycznego też w tym filmie. To jest cały czas bardzo ambiwalentne i no dzisiaj jesteśmy właśnie w tych innych czasach i dużo się zmieniło i dużo kryzysów Amerykę dotknęło i czy ty czujesz to, będąc tam na miejscu, że trochę ten właśnie to coś, co było tak pociągające, już znika. Może jednak cały czas jakoś jest.
Myślę, że to cały czas jest, ale jednocześnie czuć pewien taki zimny powiew historii. Ja na przykładzie Nowego Jorku, w którym byłem wiele razy i teraz też na chwilę, widzę tą zmianę. Widzę większą biedę. Widzę przede wszystkim większą ilość osób żebrzących. Po prostu biedę, no mówiąc najkrócej biedę, taką, która się już jakby wylewa. I myślę, że jest coś takiego jak taki kryzys tutejszy. Myślę, że klasa średnia tutejsza jest na pewno w dużym kryzysie, jakimś takim też tożsamościowym. Wystarczy spojrzeć na polityczne jakby napięcia. Więc myślę, że tak, że Ameryka jest na pewno w jakimś trudnym momencie. Nie traci dla mnie tego uroku, bo jestem tu jednak turystą. Tak, jestem tu na chwilę. Właśnie to jest ten paradoks, że tak długo jak jestem gościem, no to tak długo mogę sobie trochę wybierać, które elementy tej rzeczywistości smakować. Pewnie żyjąc tutaj byłoby to zupełnie inaczej. Ale formacja jest wszystkim. Ja jestem dzieckiem lat 80. i nie da się we mnie przestawić pewnych klepek w głowie. Po prostu nie da. Do pewnego stopnia, jak widzę tutaj te niekończące się lodówki z kolą w supermarkecie, do pewnego stopnia robi to na mnie nadal wrażenie. Z drugiej strony cały wbudowany mój mechanizm wiedzy i świadomość ekologiczna, którą też posiadam, sprawia, że myślę sobie, że Ameryka też zaczyna słono płacić za te swoje ekscesy konsumpcyjne na różne sposoby, no bo to jednak nie może być tak w nieskończoność, tak, że się tak konsumuje jak tutaj i że nie ma z tego żadnych, że tak powiem, złych efektów, czy to biologicznych, czy ekologicznych. Więc raczej się cieszę, że dane mi było posmakować nawet jeszcze w Polsce, nawet nie wyjeżdżając do Ameryki, tego długiego amerykańskiego stulecia, jak się o nim mówiło. Ale myślę, że teraz jest zupełnie inaczej, a przede wszystkim widzę to w reakcjach młodych ludzi na Amerykę. Bo kiedy tutaj przyjechała moja kuzynka, kiedy dziecko mojej najlepszej przyjaciółki, chłopiec, który ma teraz 11 lat, mniej więcej tyle co Hunter w filmie, przyjechał tutaj spod Gliwic na wakacje, to na nim ta rzeczywistość nie zrobiła aż tak wielkiego wrażenia. Wchodząc do księgarni, widział te same komiksy, które widzi w Polsce. McDonald's też nie był atrakcją. Wiadomo, no pewne rzeczy były, ale on to jest już inne spojrzenie. Moim zdaniem wszystko jest w oku patrzącego. Więc chyba teraz nawet też, no, gdzie jest następca Wendersa, gdzie jest, czy następczyni, tak? Twórca europejski, który w taki sposób by się zanurzał w tej Ameryce, tak? Chyba już nie, no bo wszystko się bardzo, bardzo zglobalizowało. No nie wiem, tak mi się trochę wydaje. A jeszcze jest ważna rzecz, czyli media społecznościowe, czyli to w zasadzie, że będąc tutaj, cudzysłów, jestem w Polsce, bo widzę, co się dzieje, internet mnie informuje, tak, w kieszeni mam wiadomości. To też Paryż, Teksas byłby innym filmem, gdyby Wenders czytał codziennie Allgemeine Zeitung, tak?
Mhm. Ostatnie pytanie, czy ostatnia kwestia. Wydaje mi się, że to, co mówimy, pokazuje, że jednak po tych 40 latach pewne rzeczy są aktualne w tym filmie. On jest dzieckiem swojego czasu, ale to, że inaczej patrzymy na Amerykę, też sprawi, że może wyciągniemy z tego filmu jakieś tematy, które pasują do tej naszej dzisiaj krytycznej refleksji o Ameryce, o naszej też polskiej fascynacji Ameryką, która po 89 była bardzo mocna i że nawet chyba bardziej chcieliśmy być Ameryką niż Europą Zachodnią. I to też właśnie widać po tym, jak nasz krajobraz się budował i się tworzył. Ale czy ty widzisz jeszcze jakiś... Czy ty widzisz w tym filmie jeszcze coś, co twoim zdaniem jest aktualne dzisiaj? Czy ty jest coś, czego się złapałeś, co cię jakoś poruszyło, co sprawia, że warto zobaczyć Paryż, Teksas 40 lat po premierze?
Warto z wielu względów, ale chyba uderzyła mnie duża sama świadomość pewnych żartów Wendersa. Myślę, że on ma poczucie humoru też w tym, jak filmuje ten krajobraz. Myślę, że jest już poczucie humoru po raz pierwszy, jak widzimy twarz Dina Stockwella i ma taką czapeczkę z daszkiem, a na tej czapeczce jest napis Stetson, czyli nazwa najsłynniejszego amerykańskiego kapelusza kowbojskiego, ale tutaj już napisana, tak? Czyli taki nosi Stetsona, ale dosłownie nosi czapkę z napisem Stetson, tak? Myślę, że Wenders doskonale wiedział, że też jakby trochę no, konstruuje tą swoją Amerykę. Uważam, że warto zobaczyć ten film dzisiaj i polecam go też młodym widzom, dlatego, że jest w tym filmie pewna niewinność też jakiejś eksploracji. Myślę, że to jest naprawdę cudowne, że Wenders nie wiedział, jak ten film się skończy. To jest chyba coraz rzadsze w tym takim bardzo korporacyjnym świecie kręcenia filmów, prawda, ze scenariuszami, które są maglowane przez wiele, prawda, podmiotów, że on tutaj miał ten luksus, że luksus, niepokój, ale też fajną przygodę, że nie wiedział, tak, jak to się do końca skończy, że zakończenie morfowało, tak, zmieniało się. Ja mam bardzo romantyczne podejście do kina, w tym sensie, że najpiękniejszy dla mnie w kinie jest taka eksploracja, tak, tego, czego się nie zna. Kino zabrało mnie w miejsca, których wcześniej nie znałem i nie chodzi tylko o geografię, chodzi to o emocje i tak dalej. I nawet zazdroszczę Wendersowi po prostu tego, jak ile on wchłonął w siebie krajobrazów, kręcąc ten film. A potem jak poczytałem jeszcze o tej twórczości więcej, ja wciąż nie widziałem tego 5-godzinnego Aż na koniec świata, ale to jest film, który chyba kosztował 20 milionów dolarów. Był kręcony na, nie wiem, 4 kontynentach. No, jakby ten Wenders chyba naprawdę zjeździł cały świat. Chłonąc obrazy, chłonąc miejsca. to jest dla mnie niesamowicie piękne, że tak, może też dał temu wyraz, tak? No i Paryż, Teksas jest jego takim najbardziej właśnie amerykańską częścią tej podróży. No.
Dla mnie ciekawym wątkiem dzisiaj, poza tym, o czym mówiliśmy, jest ten temat jednak dla mnie bardzo poruszający, ten temat męskości rozliczającej się sama, która się sama ze sobą rozlicza. Mężczyzn, którzy się sobie przyglądają i którzy jakby opowiadają o tych grzechach, które gdzieś popełnili, próbują coś z tym zrobić, w jakiś sposób się nad tym zastanowić. I to jest temat moim zdaniem nawet bardziej aktualny niż był wtedy. Ci mężczyźni są pokazani zupełnie inaczej niż takie typowe patriarchalne kino, nie tylko z Ameryki, ich pokazywało przez dekady. I to takie dla mnie było wielkie odkrycie ponowne po latach, jak bardzo ten film do tych dyskursów dzisiejszych pasuje i gdzieś każe się nad tą sytuacją zastanowić. I to jest takie dla mnie też niezwykłe. A jednocześnie właśnie to, jak całą tą machinę kina i tych obrazów kinowych w to wszystko jakby gdzieś zaplątuje.
A zapytam cię jeszcze, odwracając konwencję, czy, bo ja się zgadzam, że jest takie bycie razem osobno właśnie tych mężczyzn w tych filmach i to jest bardzo, bardzo piękne. Czy widzisz w polskim kinie jakieś próby, odpowiedniki takiego filmowania pejzażu albo wpisywania właśnie mężczyzn w, no nie wiem, taką przestrzeń, no, takiej trochę rozliczenia, trochę wspólnej zadumy. Czy jest coś takiego dla ciebie w polskim? Nie sam o tym myślę, nie mam gotowej odpowiedzi.
Wiem, wiesz co, mam wrażenie, że są takie próby, że nie wiem, u może trochę Andrzeja Kimowskiego coś takiego jest. Jakaś...
O tym samym tak, pomyśleliśmy. Ale...
Tak, tak, coś takiego, nie wiem, teraz ostatnio jest Ultima Thule, film z Gierszałem, który wygrał konkurs filmów mikrobudżetowych i on się jednym bardziej podoba, innym mniej, a to też ciekawe, nie jest polski pejzaż, tylko bohater musiał do Szkocji wyjechać, żeby się tam skonfrontować ze sobą. Nie do końca, ja mam wrażenie, że nie widzę czegoś takiego bardzo podobnego, natomiast mam wrażenie, że w amerykańskim kinie, nie wiem, czy tu się ze mną zgodzisz, trochę takiego podejścia, takiego ujęcia wendersowskiego jest jednak dzisiaj w amerykańskim kinie też, bo to jest jeszcze film o jednej rzeczy, znaczy to jest film, który oczywiście pokazuje Amerykę z perspektywy outsidera, ale pokazuje też trochę Amerykę, która śni własne sny i nie do końca potrafi do tych własnych snów, jakby nie potrafi własnych snów dogonić. I to jest coś takiego, co jest, nie wiem, w Red Rocket na przykład ostatnio. Ja mam wrażenie, że jest coś, co gdzieś między Paryż, Teksas a Red Rocket, jakiś rodzaj spojrzenia na Ameryki, na to, co Ameryka robi z ludźmi, którzy właśnie śnią ten amerykański sen, jakiś rodzaj podobieństwa jest. A z drugiej jeszcze strony, i to jest coś, o czym sygnalizowałem na początku, jak mówiłem o Dinie Stockwellu i Harry Dinie Stantonie, że jest bardzo specyficzny rodzaj takiej bliskości dziwnej między Lynchem a Wendersem, która jest nieoczywista, bo właśnie jeden jest Amerykanin, ale bardzo wychowany na kulturze europejskiej, na pewnej wrażliwości europejskiej. Drugi to jest Europejczyk z kolei wychowany na amerykańskim kinie. I oni robią zupełnie inne filmy, ale spotykają się w sposób zaskakujący. Tak naprawdę mam wrażenie, że Paris, Texas i Blue Velvet to są filmy, które w latach 80. pokazują Amerykę najbardziej nietypowo. Najbardziej jakby zupełnie inaczej, ale pokazują jakieś podbrzusze Ameryki i też podbrzusze dotyczące kwestii związanych z męskością i seksualnością. I zwróć uwagę, że te sceny kręcone w Peep Show, one są bardzo linczowskie, nawet w sensie inscenizacji, że to są zasłony, jakiś taki troszkę taki absurdalny cowboy, który nagle gdzieś tam się zaplątał. I że w jakimś sensie ta postać grana przez Harry'ego Dina Stantona ma pewne cechy zbieżne z postacią Denisa Hoppera w Blue Velvet, tylko zupełnie inaczej sobie z tym radzą. I w dodatku Harry Dean Stanton w ogóle go uwielbiał też David Lynch, często go obsadzał tylko w rolach drugoplanowych także. Nie wiem, Twin Peaks na przykład w Ogniu krót za mną się pojawia i często w takich absurdalnych rolach. Ale gdzieś to jest podobne i wątek człowieka, który prawdopodobnie zabił swoją żonę i ucieka od tego, i ucieka od własnych wspomnień, zmienia swoją tożsamość przez amerykańskie autostrady, to jest kolejna rzecz. Wątek rejestrowania czegoś za pomocą kaset wideo pojawia się w końcu Przemocy, w którym też gra Bill Pullman, ten sam, który gra w Zagubionej Autostradzie. I wreszcie w Prostej Historii, bo to jest film drogi, tak jak Paris, Texas, bohater jedzie pogodzić się, jakby uświadomić sobie, jakie zło wyrządził i gdzieś naprawić to zło, żeby na końcu pojednać się z bratem, którego gra Harry Dean Stanton. I to jest bardzo, bardzo ciekawa relacja. I Wenders tylko w jakimś wywiadzie znalazłem, gdzie on mówi, że David jest moim przyjacielem, ale nie ma tam jakby większych jakby opowieści o tym, żeby on się wprost inspirował, czy wprost nawiązywał, ale to jest taka zupełnie niebywała relacja. I jeszcze druga taka relacja jest między Wendersem a Kieślowskim. Oni się bardzo lubili i się tam na tych różnych, właśnie wtedy, kiedy powstały europejskie nagrody filmowe, zaczęli się tam przyjaźnić ze sobą, ale też tutaj jest coś takiego bardzo ciekawego, ale właśnie zwłaszcza to, jak widzisz Blue Velvet i Paris, Texas zestawione ze sobą, co o tym myślisz?
To od razu powiem, że bardziej mnie przekonuje zestawienie Prosta Historia Wenders, bo tutaj rzeczywiście coś widzę, no ale... Znaczy ja do końca nie kupuję tego zestawienia mimo wszystkich podobieństw, o których tutaj powiedziałeś, bo ja u Wendersa nie widzę tego po prostu podstawowego składnika linczowskiego świata, czyli seksualnej obsesji, tak? Jakby ja po prostu nie kojarzę u Wendersa takich scen, które ocierałyby się nawet o dotknięcie tego, po prostu. Takie, jeżeli już, to jest może zakopane gdzieś w przeszłości, tak? Jakieś takie właśnie, ale no jednak Lynch potrafi to wywołać trochę tak tu i teraz, tak? A Wenders wydaje się tutaj od tego dosyć odległy, dlatego no a Prosta Historia to jest właśnie ten film Lyncha, w którym nie ma tego elementu, więc i wszystko pozostałe się zgadza, więc to mi pasuje. Kieślowski to no ciekawe, no ja nie pamiętam, kim jest ta kobieta w Niebie nad Berlinem, ona jest cyrkówką, tak? Linoskoczkiem?
Cyrkówką, tak.
Ta postać mi się wydaje taką kobietą z Kieślowskiego właśnie, ta Irene Jacob, tak? Artystka, śpiewaczka, fotomodelka. To też jest taki archetyp chyba właśnie, trochę romantyczny, tych kobiet takich właśnie trochę ze świata sztuki, cyrku, jakichś takich ikon. Nie dziwię się, że oni się akurat
i jeszcze jest jedna rzecz, która ich połączyła, która połączyła ich w taką jakąś przyjaźń, to, że jak razem byli w jury w Cannes, to obydwóch zachwyciło Seks, kłamstwa i kasety wideo. Obydwaj się tym filmem zachwycili i obydwaj znaleźli w tym filmie coś swojego.
No, to mnie nie dziwi. To mnie nie dziwi, bo ja zawsze uważam, że Kieślowski po prostu, no, to jest jego ta wielka niespełniona fantazja, o której często mówił, że chciał pracować z Melanie Griffith. Moim zdaniem ta fantazja też ma jakiś taki psychoseksualny element, bo po prostu no, ja myślę, że gdyby Kieślowski w pewnym momencie pojechał do Stanów tak właśnie na tym etapie co Wenders, to że on absolutnie by też tak się wgryzł w ten świat. No, Wenders chyba też miał co najmniej dwie amerykańskie żony, tak? W tym Ronnie Blackie, czyli tak, piękną śpiewaczkę country z Nashville, Altmana. Więc ja myślę, że... To jest po prostu najbardziej szmatława psychoanaliza, jaką można robić, ale wydaje mi się, że to dla niego też miało taki wymiar erotyczny, ta Ameryka po prostu, tak? Że pracował w amerykańskim studio, miał amerykańską żonę, pomieszkiwał tam. No, ja myślę, że Kieślowski miał też w sobie takie marzenie. No, nie bez przyczyny robił filmy, które w pewnym sensie były też amerykańskie, tak zawsze mi się wydawało. Ja zawsze mówię, trzeci dekalog, najlepsza scena pościgu samochodowego w polskim kinie, tak? Przez Warszawę. Krótki film o miłości, Grażyna Szapołowska, obserwowana przez Lubaszenkę, jak Melanie Griffith w Buddy Double. Moim zdaniem Kieślowski no, też mógłby się odnaleźć w tym amerykańskim świecie, więc to mnie nie dziwi, że oni się jakoś dobrze dogadali. Z tego co wiem, to chyba też Wenders z Agnieszką Holland się dosyć przyjaźnił.
Tak, tak.
To też, ale to też ciekawy przypadek, bo ona z kolei w Stanach robiła zupełnie inne kino, a też tam dużo nakręciła.
Tak jest. No ale zobaczymy w takim razie, jaki będzie odbiór Paris, Texas i kiedy w Polsce będzie można go jeszcze zobaczyć i pewnie będzie powtarzany jeszcze w wielu miejscach z powodu tego 40-lecia. No i polecamy do filmu wracać, a jeszcze też będzie okazja, że porozmawiamy razem o Wendersie, tylko już innym, troszkę nowszym jego filmie.
Dokładnie. Także teraz ja Ci bardzo dziękuję za to, że mogliśmy u Ciebie porozmawiać o Parish Texas i możemy zaprosić słuchaczy i słuchaczki, żeby przełączyli odbiorniki na odcinek Spoilermastera, w którym z kolei ja Ciebie będę gościł. Będziemy rozmawiać o Perfect Days, czyli najnowszym filmie.
Tak jest. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję.
Dzięki.
I do usłyszenia w takim razie.
Dzięki bardzo.
I na koniec małe postscriptum. Pierwsze to opowieść o Claire Denis, o której wspominaliśmy troszeczkę z Michałem, która miała sporo brawurowych pomysłów. Miała taki pomysł, żeby bohater Harry'ego Dina Stantona nie tylko biegł przez pustkowie amerykańskie, ale też żeby przepłynął Rio Grande w pław. To był szalony pomysł, zwłaszcza, że Harry Dean Stanton już nie był taki młody. Wim Wenders stwierdził, że to jest zupełnie niemożliwe do wykonania, więc Claire Denis się uparła i po prostu sama przepłynęła tę rzekę w pław, co się skończyło tym, że mało nie zginęła w połowie drogi, ale jednak tę rzekę przepłynęła, no ale oczywiście, kiedy już wróciła do Wendersa, powiedziała, że to nie był jednak zbyt mądry pomysł i lepiej nie iść w tę stronę. A druga rzecz, o której warto powiedzieć już na sam koniec, to dedykacja. Film dedykowany jest Lotte Eisner, która chwilę wcześniej zmarła. Lotte Eisner to wybitna teoretyczka kina, niemiecka teoretyczka kina. Ktoś, kto studiował filmoznawstwo, teorię kultury wizualnej, z pewnością zna to nazwisko, bo jej odczytywanie kina ekspresjonistycznego, kina weimarskiego, które rzekomo zapowiadało to, co będzie działo się potem w niemieckim społeczeństwie, no to właśnie ona i Siegfried Krakauer byli takimi teoretykami, którzy gdzieś tym się zajmowali. Ten ekran demoniczny właśnie w niezwykły sposób analizował niemieckie kino i myśl Lotte Eisner miała potężny wpływ na nowe kino niemieckie. Paris, Texas to film oczywiście nakręcony po jej odejściu, ale warto powiedzieć, że dekadę wcześniej Lotte Eisner zaczęła chorować bardzo ciężko. Wydawało się, że już umrze w Paryżu i wtedy Werner Herzog, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że jest gdzieś ciągle zderzający się z Wendersem, gdzieś idący podobnymi ścieżkami, choć w zupełnie inny sposób, Werner Herzog postanowił pójść piechotą z Monachiem do Paryża, właśnie do Lotte Eisner, w środku mroźnej zimy i że ten akt świeckiej pielgrzymki, bo chodzi o sam wysiłek, wpłynie w jakiś sposób na jej zdrowie. I faktycznie, idąc w linii prostej, w bardzo trudnych warunkach, dotarł do niej i ona jeszcze potem żyła przez prawie 10 lat, więc w jakiś sposób ta świecka pielgrzymka się Herzogowi udała. Z tego wyszła zresztą książka Of Walking in Ice. Warto oczywiście sięgnąć po ekran demoniczny i samą Lotte Eisner czytać. Ta książka także ukazała się jakiś czas po polsku. Natomiast warto też powiedzieć, skoro mówimy o Wendersie, że Wenders i Herzog spotykali się kilka razy, na przykład w filmie Tokio Ga pojawia się sam Werner Herzog i dzieli się z Wendersem swoimi refleksjami. No i warto też powiedzieć, że Herzog nakręcił troszkę wcześniej, przed filmem Paris, Texas, własną opowieść o Ameryce, bardzo mroczną, bardzo pesymistyczną, bardzo dystopijną, czyli film Stroszek. Ciekawie jest porównać te filmy ze sobą, ale też ciekawe jest to, że mimo, że to Stroszek jest bardziej krytycznym filmem o Ameryce, to Herzog, kiedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 90., kiedy w nich zamieszkał w latach 2000, został przyjęty przez Amerykanów z otwartymi rękami i umiał się odnaleźć w Ameryce w taki sposób, że stał się do pewnego stopnia niemalże kultową gwiazdą popkultury. Także to też taka jeszcze mała ciekawostka. No ale to już wszystko. Bardzo dziękuję za słuchanie tego odcinka i oczywiście polecam się na przyszłość, a już jutro w Spoilermasterze rozmawiamy z Michałem Leszczykiem dalej i rozmawiamy o filmie Perfect Days. Do usłyszenia.